Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 474. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Ściński, aka Sik. Witaj, Rafale.
Dzień dobry, dobry wieczór, cześć Damianie.
Witaj, drogi Rafale. Jeszcze raz, to tak organizacyjne na początku, przypominam wszystkim naszym drogim słuchaczom, że jest bardzo szczytny cel, zbiórka na serwer Fantasmagierii. Jeszcze tylko tydzień, dwa i będzie po sprawie, więc naprawdę każda osoba, która będzie chciała wesprzeć Fantasmagierię, może to zrobić przez PayPal lub wpłatę na konto. Te informacje są w opisie odcinka, nie chcę tutaj specjalnie czasu poświęcać. Druga sprawa organizacyjna. Często pytacie mnie w listach, którą konsolę wybrać i chyba po dłuższych przemyśleniach należy się kibolom Microsoftu i powiem, że jednak PlayStation 5. I Rafale, ty jako wielki fan PlayStation, nie, chyba nie mieliśmy okazji skomentować tej zapowiedzi, prawda? PlayStation
Nie mieliśmy.
Jak podoba ci się ten awangardowy wygląd, ta strzelistość tej obudowy tego wspaniałego urządzenia zwanego konsolą PS5?
Jest okej. Nie mam, wiesz, jakoś tak nie mam ani zarzutów wobec nowego Xboxa Series X, czy tam teraz PS5. Chociaż ty mówiłeś, że twój brat ma taki nawilżacz powietrza. Ja mam identyczny i pokazałem go komuś tam i już dostałem w odpowiedzi, że gdybym kupił taką konsolę, to by bardzo prawdopodobne, że tam do środka została nalana woda, bo wygląda rzeczywiście jak ten nawilżacz. I no jest coś w tej bryle takiego nieciekawego, natomiast znowu PlayStation 5, no cieszę się, że to trochę inaczej wygląda.
Mnie przekonały gry. Gry.
A, okej, okay, mnie również,
że, wiesz,
ale...
co, nie, bo
myślałem, że rozmawiamy o bryle.
Nie, o bryle, ale wiesz, bo bryla to jest, znaczy, to, co jest wyjątkowego w tym wyglądzie, to jest to, że oni po prostu poszli zupełnie w innym kierunku, nie? To jest niesamowite. Mhm. Że Microsoft poszedł w jak najbardziej taki najprostszy, no nie, chyba prostsze to nie, czy kula byłaby prostszym kształtem, czy nie. Mhm. Czy może po prostu sześcian. Ale wybrali prostopadłościan. I dla mnie pójście w taki totalny design oparty na właśnie na ostrych krawędziach, na jakichś krzywych, na jakichś takich na tych kontrastach, tak? Czarny i biały. No, mi się to bardzo podoba, bo tak sobie myślałem, że nie ma nic złego, żeby konsola czy będzie stała, czy będzie leżała, żeby przykuwała uwagę, tak? Ja się śmiałem, że to jest taki, wiesz, powód do dyskusji. Ktoś przyjdzie do ciebie, zastanawia się, a co to jest? A to jest najnowsza konsola PlayStation 5, no nie? No, a tak to tak ktoś wejdzie, no nie, i będziesz miał Series X, powie, o, mam ten sam nawilżacz powietrza i tyle, i koniec po rozmowie, nie?
Wiesz co, dzisiaj na Twitterze widziałem informację, nie wiem, czy to była prawdziwa, wyglądało to dosyć profesjonalnie, taka tabelka z cenami i premiera, no to tak jak wszyscy sądzą, no to na gwiazdkę, czyli to musi już być w listopadzie wysyłane do sklepów, żeby mogło wejść w ten okres przedświąteczny w sklepach, na przykład tak Empik ma, że premiery świąteczne muszą być do Empiku wysłane chyba tam do 15 listopada, premiera PlayStation przewidziana jest na 14 listopada w Japonii, 20 listopada w całej reszcie świata. To chyba nie jest właśnie, to mnie dziwi, bo to nie jest oficjalna informacja, nie wiem skąd ta tabelka jest, ale ceny były też podane i $500 za wersję z Blu-rayem, $400 za wersję bez Blu-raya. U ciebie to wygląda następnie, 449 funtów wersja z Blu-rayem, 349 bez Blu-raya.
No to jest taka granica średnia. Ja byłem przekonany, że...
Ale czy to prawda, to nie mam pojęcia.
Znaczy ja spekuluję na zasadzie takich moich własnych, wewnętrznych obliczeń, że jednak taka wersja z Blu-rayem byłaby jeszcze droższa i ja tak oceniałem na około 600 euro, mhm, a wersja właśnie bez napędu 500. Znaczy, wydawałoby się, że jednak mogliby zastosować tą samą technikę, strategię, którą zastosowali przy PlayStation 4, że tam jednak ta cena $400 i to, że konsola jednak była mocniejsza od One, to jednak zadecydowało bardzo dużo, bardzo no jednak o wygraniu tamtej generacji. No, konsol się sprzedał dwa razy więcej niż Xboxów, nie? Więc pod tym względem, no...
I pewnie gier również, nie?
No właśnie, znaczy mnie przekonuje
nie to, ma się oszukiwać, że oni zarabiają na wersjach cyfrowych. No, no.
Tak. No Microsoft nie przekonał mnie właściwie żadną grą ekskluzywną. A ja sobie właśnie tak siedziałem i myślałem, bo to nie jest powód, na przykład, że PlayStation 2 mi się, przepraszam, 5 bardziej podoba, jeśli chodzi o kształt. I dlatego wolę ją, tylko no teraz gram w The Last of Us, o której porozmawiamy później, part 2, i tak sobie pomyślałem, te wszystkie naprawdę gry, które na tej generacji mi się najbardziej podobały, to w 90% to były gry na wyłączność na PlayStation 4.
Mhm.
I ja wiem, że te gry, które pokazano na tej takiej prezentacji, która być może mogłaby być częścią konferencji E3, gdyby takowa się odbyła, i tam nie było nic, co by mnie porwało. Naprawdę, autentycznie. Tam było kilka tytułów, które może jak się pojawią, to szybciej mi zabije serce, ale kiedy to będzie? No nie wiadomo. Tam najwcześniejsza premiera to była jakieś 2021, a najprawdopodobniej to będą gdzieś w połowie generacji niektóre gry się pojawią, nie? Na przykład tam Gran Turismo, siódma część, czy coś w tym stylu. Czy tam, nie wiem, która ósma, ja już nie pamiętam dokładnie, która to miałaby być. I jakoś po prostu tak sobie pomyślałem, że nie no, jednak mogę mieć mocnego peceta i grać w te same gry, które będą też na Xboxie, i też dużo gier, które byłoby też na Xboxie, będzie na PlayStation 5, więc jakby strategicznie ta konsola jest najlepszym rozwiązaniem, jeśli masz taki, że się tak ładnie wyrażę, support w postaci komputera.
I Switcha.
Chociaż Switch to ostatnio u mnie się strasznie kurzy. Ja jednak nie... To nie jest jednak... Znaczy... Wiesz, jak to jest? Człowiek kupuje czasami dla jednej czy dwóch gier, i dla mnie to był ten Breath of the Wild, i od tamtego czasu żadna gra mnie tak nie przekonała. Najlepszą konsolą przenośną to jest PlayStation Portable. Tam są najlepsze gry. A takie namiastki, wiesz, no jak ja miałbym grać w grę, wiesz, Wiedźmina 3, który wygląda jakby był zrobiony na, wiesz, na jakim, znaczy nie zrobiony, no po prostu on jest skonfigurowany tak, żeby napisany, żeby działał na takiej słabszej konsoli, ale jednocześnie no, nie da się go porównać do choćby tego, co masz czy na Xboxie, czy na PlayStation. No.
Mhm. Ja ci powiem, że z tej całej konferencji, z tych wszystkich gier, które zaprezentowano, to tak naprawdę chyba oprócz GTA 5 i Gran Turismo, no i Oddworldem, ale to zaraz powiem dlaczego. W każdą z tych gier, nawet o tych mutujących truskawkach, zagrałbym chętnie. I dużo rzeczy było bardzo w moich rejonach. Na przykład Ghostwire Tokyo, który wyglądał właśnie jak... No dobra, to jest FPP i tutaj wiele osób twierdzi, że to może być no taki na szynach strzelanka, nie? Ale...
Tak.
Wiesz, ja tam czułem bardzo dużo takiej j-horrorowej estetyki, i to nie takich tylko horrorów w ogóle z tego nurtu azjatyckiego, nie tylko takich horrorów typu Rinki, Klątwa, tylko tam naprawdę, wiesz, Kairo czy Silk z takich, no tak, Silk to jest horror z Hongkongu, ale bardzo, bardzo chciałbym właśnie pograć coś takiego, co nie do końca może jest opatrzone, że to jednak jest orientalne. Wiem, że tych horrorów azjatyckich jest dużo i się nam już teraz przejadają, zresztą oni teraz coraz bardziej romansują z tymi zachodnimi trendami, na przykład ten Train to Busan, gdzie są po prostu biegnące zombie, i to wygląda trochę jak World War Z czy 28 dni później. Ale wiesz, te starsze z początku lat 2000 i z lat 90 horrory, oni mają naprawdę genialne. Sony ma też taką markę Siren, Forbidden Siren, i mam nadzieję, że to wróci w końcu, bo całą generację czwartą PlayStation to minęło, w sensie no PlayStation 4 minęło, nie było Siren. Tak. Natomiast ten nowy Oddworld jest dla mnie przerażający. Ja jak widziałem masakrowanych tych obcych, to po prostu miałem ciary i nie wiem, czy będę chciał.
Nie gra dla dzieci, prawda?
Nie gra dla dzieci, nie gra dla mnie. Natomiast zakochałem się w nowym Ratchecie, bo tylko był remake, i ten remake tak sobie średnio oceniam, który wyszedł na
PlayStation 4. Panią Ratchet się gra, nie? To jest taki twist.
A to może być całkiem fajne.
Tak, tak.
No bo wiesz co, no jednak
nie, ta, bardzo ta seria... sympatycznie wyglądała gra, tak.
Ta seria miała już innych bohaterów. Była taka na PlayStation 3, taka część, gdzie się grało w 4 osoby. Nie pamiętam, jak ona się teraz nazywała. I akurat tam mieliśmy w ekipie te postacie, z którymi już tam wcześniej mieliśmy do czynienia, natomiast pani Ratchetowa może być bardzo spoko. I ja w ogóle jestem wielkim fanem. To są dla mnie najlepsze, a przynajmniej może nie najlepsze, ale takie platformery strzelane to są chyba no, górny top, tam top 3. Mhm. Nie wiem, tak się zastanawiam teraz, czy na przykład Jak and Daxter na równi, ale chyba jednak Ratchet wyżej. I uważam, że to jest fantastyczna seria, która ma masę pomysłów, które można wykorzystywać, bo tam są manipulacje czasem, manipulacje fizyką. Teraz te portale będą ekstra. Po prostu dla mnie to będzie na pewno gra, którą kupię i będę bardzo się cieszył, bo mam wszystkie, które wyszły na PlayStation 3 i też mam ten remake zresztą, więc mam wszystkie, no. Tych, nie, bo to znaczy, nie mam jednej z PlayStation 2, nie mam jednej gry.
Znaczy oni tam na tym pokazie tak próbowali pokazać i to, że mają najpopularniejszą grę świata, czyli GTA 5, i mają też wiele tytułów, na które fani czekają. Bo to jednak jest zawsze mrugnięcie oka, jak pokazujesz, że jakaś taka marka, która właśnie, tak powiedzieć, była zapomniana przez faktycznie całą generację, nagle okazuje się, że się pojawi. No tylko kwestia, no nie, bo te wszystkie gry, raczej one były zapowiedziane na... Jestem właśnie ciekawy, czy to by... Bo dla mnie te gry wyglądały w niektórych przypadkach tak, jakby to były gry jednak cały czas jeszcze na tą generację. Że one graficznie, poza kilkoma tytułami, które faktycznie... wiesz, mózg, bum. No wyglądały no, ładnie, ale widzisz, jak grasz w niektóre tytuły na PlayStation 4, które są robione właśnie tylko na tę konsolę, jak nie wiem, Uncharted 4 i The Lost Legacy, jak Horizon Zero Dawn, jak God of War, po prostu te gry wyglądają fenomenalnie. To tak sobie mówisz, kurczę, że to jest taka jakość... Ja nie wiem, czy ja na PC-cie grałem w takie gry, które już na mocnym sprzęcie, które tak wyglądają. No i...
Tu też jeszcze musisz pomyśleć o tym, że to była jakość streamu, była taka sobie, nie?
No tak.
A ja nie wracałem do tej konferencji, nie wiem, czy ona się pojawiła w lepszej jakości i szczerze mówiąc, tych trailerów drugi raz nie oglądałem.
Nie można sobie odpuścić, ale cieszysz się właśnie z tego, że się ta generacja kończy, czy jednak spokojnie mogłaby jeszcze poczekać tak z rok, żeby się mógł nacieszyć jeszcze.
To znaczy, ja tak szybko na pewno w tym roku nie kupię PlayStation 5. Nie ma takiej opcji, bo po prostu no, doskonale wiemy, że nie będzie w co grać i tak. Ten sprzęt, jasne, mógłbym grać sobie na PlayStation 4, znaczy mógłbym grać sobie w gry z PlayStation 4, tak, na nowej konsoli, ale na razie się wstrzymam i może do takiej pierwszej obniżki jakiejś cen. Nie wiem, to może będzie po roku, tak. To kupię może w 2021. Na razie nie mam wielkiego parcia, bo z tego co wiem, to na premierę to na pewno jest ten Miles, dodatek do Spidermana, Miles Morales.
Tak, znaczy to jest z tego co rozumiem,
słyszałem. Taki standalone chyba gra, tak?
Że to jest właściwie ta sama gra, tylko po prostu właśnie z Milesem. Więc jakby troszeczkę inna wariacja.
No PR-owo tutaj mają klapę totalną, bo nikt nie wie tak naprawdę, co to jest i, tak. I ludzie się zastanawiają. I
a widzisz, wiesz... a oni, bo to Insomniac robi, tak?
Mhm, tak.
Oni mają przecież taką serię gier bardzo dobrą, Infamous. I tam też była, pamiętasz, była na PlayStation 4 była taka jedna część Infamous, a później była to taka tylko zapomniałem po tytułu.
First Light chyba, tak. Ale to nie robiło
No tak, no ale to pod jakimś tam ich, powiedzmy, kuratelą, jakimś tam przyzwoleniem, że się tak wyrażę. Ale to była gra, która była też...
To było Sucker Punch to robiło. Oni robią teraz Ghost of Tsushima. Infamousa robiło Sucker Punch, a ci są od Ratchetów właśnie.
Widzisz... Pomyliły mi się te w takim razie. Ale bardziej ale mi chodziło, tam, ale bardziej chodziło o samą grę mi chodziło, że po prostu Infamous jako jako gra, która wyszła na początku tej generacji, no nie, była świetną grą, a później właśnie się pojawiła ten dodatek First Light, który był po prostu mniejszą grą, ale jak to się ładnie mówi, standalone i nie trzeba było grać w podstawkę, żeby się bawić tą grą, więc to jest nawet jakby była tutaj taka wariacja tego Spidermana z Mike'em Morales'em, to wydaje mi się, że świetnie. Zresztą ja w ogóle w tego Spidermana nie grałem i ja cały czas mam go na taki, wiesz, jest u mnie na liście dosyć wysoko, żeby się nim zainteresować, bo ja widziałem, jak on wygląda i wygląda fenomenalnie. Poza tym to śmiganie po mieście, no, rewelacja, jest taka gra Prototype, tak? Prototype się nazywa, żeby nie przekręcić.
Mhm. Dwie części były na PlayStation 3.
Tak, 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 Prototype. Nie wiem dlaczego, ale już teraz, wiesz, tak już jak wytrąciłem się z tym Sucker Punchem, że mi się tak pomyliło, to teraz znowu mi wróciła ta obawa, że będę cały czas się mylił, jeśli chodzi o tytuły gier i inne rzeczy. Ale Prototype tam była rewelacyjna na rzecz. Tym naszym bohaterem po tym otwarciu mieście, bo to był Nowy Jork. Można było się tak swobodnie poruszać. To mi się strasznie podobało. No i ten Spider-Man też jest chyba w Nowym Jorku. I też można ten Nowy Jork właśnie zwiedzać. I ja jestem wielkim wirtualnym turystą jeszcze od czasów Assassin's Creed'a drugiego.
Ale to nie jest Nowy Jork, tylko to jest Nowy Jork z komiksów. On się tam pokrywa w wielu pewnie miejscach, ale to jest z komiksów Marvela Nowy Jork. Więc
to trochę... Myślałem się, że nie wszystkie ulice mogli oddać i nie wszystkie tam przecznice i alejki i tak dalej. Ale na pewno są wysokie budynki, na pewno jest nie wiem, Chrysler Building, tak przypuszczam, Central Park, chociaż Central Park jest taki płaski, gdzie miałbyś tam huśtać. To, tylko, że to wiesz...
Po drzewach
tak,
można
tak,
sobie śmigać.
Znaczy, tylko wiesz, śmieję się, bo to jest gotowa gra, no wiesz, można byłoby zweryfikować, gdybym zagrał, bym wiedział, tak? Ale
wiesz co, polecam ci, jak będziesz miał ten swój moment taki, że masz jakąś przeżywał fascynację komiksami i wejdziesz taki komiksowy strumień, że sobie będziesz czytał jakieś właśnie historie superbohaterskie, to polecam ci właśnie wtedy zagrać Spidermana, bo mimo wszystko on z głównego wątku nie ma jakiegoś świetnego i jest dosyć monotonny. To znaczy, to jest super. I ja skończyłem grę i wszystkie dodatki, ale on jest monotonny. Tak naprawdę.
Ja obejrzałem te wszystkie filmy te z Tom Hollandem. I obejrzałem Spider-Verse, tak się nazywał ten animowany, rewelacyjny, kapitalny. I jeśli chodzi o mnie, to ja w ogóle Spider-Mana uniwersum znam. Nie znam tych nowych twistów, tak, związanych właśnie z tym, co na przykład było w Spider-Verse. Czyli
tutaj nie ma nowych twistów.
Do bohatery, jakiś Spider-Pork, czy inne takie różne postacie, czy jakiś tam Gwen...
Spider-Gwen.
Tak.
Nie, tutaj nie ma takich twistów. Masz Doc Ocka, który jest mentorem Parkera. Mm-hmm. Parker już jest po studiach, pracuje jako naukowiec i... No i masz tą całą ekipę, chyba tylko Negative Man jest jakoś taką postacią, która się pojawia, jest nowa, ale tak to jest Kingpin, jest Rhino.
No taki jak to się mówi, wiesz, czyli koncert...
The Best Of, nie?
The Best Of, tak, dokładnie. To zawsze mi w Batmanach tych wszystkich, zawsze ty wiesz, musisz przeczytać Hush, albo musisz przeczytać coś tam. I zawsze jest ten sam motyw, nie wiem, jest taki Liga chyba... Oj, zapomniałem, ten komiks malowany przez Alexa Rossa. Sprawiedliwość.
Mm-hmm. Tak, tak.
Fenomenalny
tak,
album tak. Do oglądania, ale to też jest kolejny taki tytuł The Best Of, czyli wszyscy złoczyńcy, wszyscy bohaterowie się pojawiają, choćby na przykład na kilka kartek to miało być, ale jest taki ten... Zresztą to w grach to też było to samo, nie? Tylko, że w grach to musisz jakoś wypełnić tą przestrzeń między Batmanem a Jokerem, no nie? To więc musisz tam wrzucić Poison Ivy, Człowieka Zagadkę i innych takich też, Killer Croc'a, Bane'a, ale wiesz, tak jakby zawsze się tak zdarza, że on tych wszystkich naraz musi tych największych złoczyńców spotkać i walczyć z nimi.
No. No, ja się teraz cieszę bardzo, bo zapowiedziano dwie gry, a czyli to są z przecieków, ale dwie gry od Rocksteady, tak? Czyli od tych, co zrobili Arkham. I ma być Gotham Knights chyba, tak się będzie to nazywało. Czyli to ma być kontynuacja chyba serii Arkham i ma być Suicide Squad i to ma być chyba przy premierze filmu Gunna, ale ma też być tak z tego co idą ploteczki twitterowe, tak, to ma być bardzo mocno utrzymane właśnie w konwencji Arkham. I no to mnie bardzo cieszy, bo...
Znaczy wiesz, to są Rocksteady, to są geniusze, którzy wiesz, mogliby zepsuć i zepsuć markę totalnie, tak? Wzięliby tego Batmana i go zrobili fatalnie i ludziom by obrzydł ten Batman na jeszcze kolejnych, nie wiem, 15 lat, ale zrobili coś fenomenalnego, nie? I ja nie wątpię, że na przykład tam, nie, to polski to jest chyba Liga Samobójców, tak? Suicide Squad?
Legion Samobójców.
Że oni zrobią coś naprawdę rewelacyjnego. Tylko ja zastanawiam się, jak to ugryźć, nie? Bo tam nie jest jeden bohater, tylko tam jest kilku. Potem, no, gdzieś jest ten problem tego filmu. I ja nie wierzę, że ten film byłby lepszy, gdyby reżyser mógł robić wszystko tak, jak bardzo by chciał, no nie? Po prostu ten film był słaby i się słabo oglądał, no nie? Ja tam były parę było fajnych momentów i ja bardzo lubię kilka postaci, znaczy aktorów, którzy chyba tam grali, bo tam chyba ten Joel Kinnaman.
Mhm. No,
Joel, grał ja go bardzo
lubię. Opiekuna.
Tak. Mhm. Tak, i tam chyba a już nie chcę teraz, to jest moja pamięć do nazwisk wychodzi, ale były rzeczy, które mi się podobały. Ale sama idea tego tych antybohaterów do mnie nie przemawia. Tylko, że no to jest element komiksowy. No w komiksach się to sprawdziło. Tutaj musieliby to troszkę inaczej może to ugryźć. Nie wiem. Dla mnie Killer Croc to była tragedia. Wiesz, Killer Croc Batmanowy to nie jest gościu, który po prostu ma zieloną cerę w łuski. Tylko to jest gościu, który ma prawie 3 metry wzrostu. No nie? Jest bestią taką jak No nie wiem, no to dla mnie to po prostu było parę rzeczy, które mi po prostu nie odpowiadały, jeśli chodzi o wizualną część. Tam powiedzmy, nie choreografię, tylko jak ci bohaterowie zostali pokazani, wiesz, ta wizja, no nie? Niektóre rzeczy były fajne, ale widzisz na przykład za każdym razem, jak tacy bohaterowie są, szczególnie złoczyńcy, bo złoczyńcy są o tyle ciekawszymi bohaterami od herosów, że zawsze tam coś możesz dodać, że to jest, żeby pokazać takiego wariata, to zawsze gdzieś tam jesteś, możesz wyjść na wyżyny aktorskie i pokazać, nie, na co się stać. No i moim zdaniem najlepiej to udowodnił w Dark Knightie Ledger.
Ledger. Mhm.
Tak. Który po prostu zrobił fenomenalnego Jokera, rewelacyjnego i później gdzieś tam, powiedzmy, inni aktorzy, którzy chcieli, powiedzmy, wziąć tę relację, nie chcieli kopiować tego, chcieli coś zrobić nowego, wiesz. I tutaj była inna postać, Harley Quinn. Harley Quinn głównie znana z animowanego Batmana i z komiksów, powiedzmy, ale chyba filmowo to ona była chyba tutaj po raz pierwszy, nie? Czy,
na pewno była jedynie w animacjach do tej pory.
Tak, i wprowadzili taką wariację jej, nie? Że bardziej tak na punkowo, nie? Że nie ten strój takiego błazna, tylko bardziej właśnie, wiesz, krótkie spodenki, jakiś taki ten ostry makijaż, no i oczywiście ten wielki młot, ale poza tym, no to jest jakaś wariacja, nie? I jakoś tak to też do mnie nie przemówiło, ale z tych wszystkich postaci ona najlepiej zapadła w pamięć wszystkim. Że...
No dostała film drugi, tak. Ale to wiesz co, to była wypadkowa tego, że Harley Quinn w tym stroju Arlekina to już w tej momencie jest jakąś wariacją, a Harley Quinn w samym DC, w komiksach już jest zupełnie inną postacią. Już nie jest sidekickiem Jokera, jest bardzo wyemancypowana i jest bardzo wiodącą postacią. Tak, i ona jest podobno jedną z najlepszych rzeczy, jaka się przydarzyła. Ja tego niestety jeszcze nie widziałem, ale z tonu i w ogóle z humoru to uważają ludzie, że to jest najlepsza rzecz, jaka się przydarzyła superbohaterskim animacjom od bardzo dawna, od lat 90.
Tak, ale to jest animacja dla dorosłych, bo ona jest bardzo wulgarna, tam przeklinają, flaki się leją i, no i powiem tak, to nie jest animacja, którą można oglądać z dziećmi. To jest absolutnie absurdalny humor, ale właśnie dla dorosłych, nie? I to jest, ale jest świetne, nie? Ja tylko widziałem może, nie wiem, kilka odcinków i po prostu byłem zszokowany, nie? Jak to zobaczyłem, bo po prostu nie spodziewałem się tego. Spodziewałem się może, że to będzie troszeczkę taka jakaś tam kolejna iteracja tego, co na przykład znaliśmy właśnie z animowanego Batmana, tego klasycznego z lat 90. A tutaj, bo wiesz, bo Batman, jeśli chodzi o animację i o te filmy takie animowane, to on się świetnie trzyma. Co jakiś czas pojawiają się naprawdę dobre filmy, czy to są ekranizacje komiksów, czy też jakieś takie, nie wiem, wydaje mi się, że to są jakieś pomysły autorskie, nie? Bo chociaż niektóre różnie wypadają, bo na przykład Zabójczy Żart został strasznie schrzaniony, że się tak wyrażę, dlatego, że jest cały taki prolog, w którym po prostu no dzieją się rzeczy, które w ogóle są niepotrzebne do tego. Wiesz, wystarczyłoby tak nawet klatka po klatce zekranizować ten komiks i wyszłoby coś naprawdę świetnego, ale tutaj zbyt wiele dodali.
Nie widziałem tego akurat, ale na przykład wcześniej wyszedł Powrót Mrocznego Rycerza na podstawie Millera i, tak. I był już super.
Tak. Był mniej super jest Batman Ninja, nie wiem, czy widziałeś.
A no właśnie miałem powiedzieć, że to jest super, to jest taka zgrywa i to jest takie...
No to jest zgrywa, tak.
To jest
tak.
Jak Power Rangers, to naprawdę no. jest mają, później mają wielkie mechy, no przecież są jajca, to ty sobie tego nie można traktować no. poważnie, ale jest, wizualnie...
Gotham by Gaslight, nie wiem, czy widziałeś.
Tak,
czyli taka wariacja na... Znaczy nie chcę powiedzieć, że na Kuba Sprowadza, ale chodzi o tą wiktoriańską mangę, taki Batman, ale no, wiktoriański, tak, XIX-wieczny.
Nie, no to jest bardzo, się formą, jest bardzo fajna się. Jedna animacja i mogę ci ją polecić, tylko kurczę, też słuchaczom również, tylko nie pamiętam tytułu, to jest najśmieszniejsze.
Metodą dedukcji to jest na podstawie, zrobię, pierwsza literka.
Na podstawie chyba komiksu Darwina Cooka, świętej pamięci, i to jest o pierwszej Lidze Sprawiedliwości. To się dzieje podczas, zaraz chyba koło II wojny światowej. Widzisz, teraz pierwsza Justice League, chyba jakoś tak się nazywa, czy New Frontier, nie jestem pamiętny teraz, bo tych animacji jest co roku dwie albo trzy i gdzieś tam ktoś mi ją podrzucił, obejrzałem ją, ona jest starsza, chyba z 2000, nie wiem, sprzed 10 lat może być nawet.
Taki konkurs dla słuchaczy, nie? Jeśli tutaj po tych, jak w Kole Fortuny, jesteście po tych kilku właśnie samogłoskach, zdanie odgadnąć, jaki to jest tytuł, to dajcie znać, ale mówisz, że to jest coś, co polecasz, tak? Tą animację. Ale...
No mnie się podobała, tak. Justice League The New Frontier z 2008 roku. Jest o tyle fajna, że jest zupełnie inna. Mhm. Ci wszyscy bohaterowie i tam jest Barry Allen i Wonder Woman i Superman i Green Lantern. I oni są zupełnie inni niż ci klasyczni, znaczy klasyczni, ci nam bliscy, znani, których my znamy, tak? I naprawdę no mnie się szalenie podobało. Jest to na pewno coś innego. Ja sobie zdaję sprawę, że wiele osób to obejrzy i powie, to nie dla mnie, to są jakieś bzdury, ale to jest właśnie fajne, bo to jest taka reinterpretacja tych wszystkich postaci. No bo mamy, tak jakbyśmy mieli właśnie komiksy tuż po, wydawane po, albo w czasie II wojny światowej, albo tuż po. I ona też ma taką charakterystyczną bardzo, bardzo kreskę, także myślę, że może zainteresować.
To jest bardzo ciekawe właśnie o tej nowej interpretacji, bo czasami mi się wydaje, że kiedy jest szansa, żeby... Znaczy, dlatego bardzo lubię Batmana, bo i też Daredevila, że tam jest, przynajmniej ja tak pamiętam Daredevila, bo miałem kilka Mega Marveli, chyba jeden był na pewno Mega Marvel poświęcony Daredevilowi i stąd bardzo polubiłem tę postać, ale Batman miał zawsze bardzo ciekawe komiksy, takie właśnie te paperbacki, takie zamknięte historie, mi to się bardzo podobało, bo to była też postać, która w przeciwieństwie właśnie do innych superbohaterów, no oczywiście akurat w DC to jest tak dosyć częste, no nie, że ci superbohaterowie nie mają jakichś specjalnych mocy, no nie, ale było coś enigmatycznego w Batmanie, bardzo mi się bardzo podobało i Batman w ogóle jest tak niesamowitą postacią, że dzieci, wiesz, małe lubią Batmana, po prostu. Mhm. Coś jest takiego niesamowitego, wiadomo, że to nie jest ten Batman, który taki groźny Batman, tylko to
ja bym obstawiał,
Batman Lego,
że to jest
jakiś Batman...
Głos Conroya. Ja bym obstawiał, że to jest głos Conroya. My go też słyszeliśmy, jak byliśmy dzieciakami, to przecież leciał z lektorem i ten głos Conroya było słychać. I on ma taką uspokajającą barwę, że wiesz, że słuchasz go i wiesz, że tu będzie wszystko okej, bo ten gościu ma
taki
głos.
Był Radosława Pazury, nie wiem, czy słyszałeś.
A nie obejrzałem tego nigdy z dubbingiem.
Nigdy nie oddał klimatu, wiesz, tego takiego, tak jak mówisz, tego, ten głosu w ogóle nie pasował. To jest to. No ale właśnie dlatego tego Batmana bardzo, bardzo lubię i te interpretacje tych właśnie, bo chciałem tylko jeszcze ten, bo odbiegłem troszkę, ale chodzi mi o to, że te postacie dojrzewają, ale jest coś takiego, że okej, okay, i też dojrzewają czytelnicy tych postaci i czasami przestają czytać komiksy. Nie? Ja za młodo oczywiście TM Semik, wszystkie numery i tak dalej, ale bardzo mi się nie podobają te restarty tak zwane, czyli Rebirth 52, Rebirth bez 52 albo Rebirth. Ja nie wiem, po prostu było kilka takich nowych wersji, na przykład bardzo przeze mnie lubiana postać Konstantina, który ma mocne komiksy, wiesz, no te komiksy, czy jak je pisał Ennis, czy ojejku, teraz to nie pomnę tych wszystkich nazwisk, ale nie o to chodzi, po prostu, że te komiksy są bardzo ciężkie, że to są komiksy, które czasami musisz, no nie wiem, żeby zrozumieć w ogóle wszystko, co tam się dzieje, to no nie wiem, ze dwa razy przeczytać. I nagle masz ten Rebirth i masz Konstantina Rebirth. I to sobie, no ale o czym jest ten komiks? No nie chcesz prowadzić postać, która jest dla dorosłych dzieciom, bo masz taką oprawę i takie kolorki i tak dalej. Bo ktoś, kto na przykład lubi tego Konstantina Poważnego, no nie sięgnie po ten komiks, no nie? I znaczy ja, powiedzmy, przypadkowo trafiłem na jakiś pierwszy czy drugi numer i w ogóle odbiłem się totalnie. Mówię, no nie podoba się. I to samo było chyba jakieś te Rebirthy widziałem właśnie czy z Batmanem, czy coś w tym stylu i tak mówię, no okej, okay, nie? Że to jest gdzieś... Nie wiem, że to jest ta kwestia tego, że po prostu starzejemy się i mamy oczekiwania pewne i okazuje się, że takich ludzi, którzy przestali kupować komiksy jest na tyle dużo, że trzeba po prostu przemyśleć, nie? Co trzeba zmienić, żeby znowu zachęcić nową grupę ludzi do czytania komiksów i wracasz do jakichś podstaw. I nie ma miejsca na eksperymenty, ale takie eksperymenty, które jest duża szansa, że mogą się nie udać, bo właśnie polegają na tym, że musisz pokazać tę postać.
To znaczy mówisz o cały... Znaczy to wiesz co, DC akurat ma bardzo piękną historię robienia eksperymentów. To się nie mogę zgodzić, bo może te główne serie rzeczywiście są takie, że tutaj są ciężkie, bo jednak jest bardzo duży ciężar tej historii. Ale przecież Snyder w New 52 całkiem sprawnie od Trybunału Słów prowadził ten restart Batmana. Ale oni zawsze mieli te Elseworldy, gdzie tak. Mogli Batmana wpierdzielić w takie, znaczy każdą postać, w jakieś takie zupełnie inne ramy i oni mogli też nadal to robią, tak. Robić takie standalone. I przecież znaczy, te najlepsze komiksy są...
Zgodzę, wiesz, tutaj wychodzi moja trochę też niewiedza o obecnym stanie rynku komiksowego, tego amerykańskiego, bo to jest, więc trochę tak właśnie z głowy te moje, te, ale gdzieś tam mi się wydaje, że...
Ale główne serie są problematyczne, masz rację.
Wiesz, nie, znaczy mnie, główne... mnie coś innego tak powiedzmy ukuło, ale powiedzieć, ale co ci wisi, no nie? Po prostu spotkanie Batmana z postaciami z Watchmenów. Taką okładkę.
A, jakieś, no, okej. Okay.
Mówię, no to jest taki crossover. Mówię, kurde, przecież na tym polegali Watchmeni, że to była alternatywna, tak samo jak Boys. Że nagle, jakbyś zrobił nagle, nie wiem, crossover właśnie The Boys, nie, chłopaków właśnie z uniwersum DC. Że te postaci, przecież na tym to polega, że te postacie, no nie, oczywiście to jest po raz kolejny alternatywna historia. Inne postacie, ale te archetypy, te stereotypy możesz, tych, nie wiem, no wiesz, możesz znaleźć powiedzmy Batmana w Watchmenach, możesz znaleźć Batmana w chłopakach, tylko ich wariacje, nie? Bo się nie odważyli, powiedzmy, żeby Boysów wydać z tymi bohaterami, bo się nie narusza świętości. I te crossovery to są straszne. I ja na przykład nie czytałem ani jednego komiksu post-Alanowskiego, post-Murowskiego o Watchmenów, czyli tych takich seriów, które tam Rorschacha,
Before the Watchmen, tak? Tych tak, serii też nie czytałem. I też nie, Doomsday Clock też nie czytałem. Wiesz co, chyba na tym wydarzeniu w ogóle bazuje cały restart, więc rzeczywiście może to boleć. Masz rację. Ale tak jeszcze wracając do gier. 22 sierpnia tego roku będzie DC Fandom, 24-godzinny event, gdzie będzie pokazywane właściwie wszystko, co ma DC do pokazania, a tego jest całkiem sporo, bo mamy seriale, będzie też właśnie nowe seriale zapowiedziane, które nie wiem, czy będą wchodziły w ten Arrowverse, czy to będą osobne produkcje, bo będzie DC Super Hero Girls, będzie Superman and Lois, ciężko mi powiedzieć, czy to są rzeczy, które będą jako jakieś takie właśnie osobne rzeczy, bo też jest cały czas gdzieś ten Pennyworth, serial o Alfredzie w latach 50. I on też tam ma być prezentowany, ale właśnie podkreślali, że będą również gry z DC i też jest właśnie powiedziane, że Suicide Squad. I teraz mam nadzieję, że w tym sierpniu zobaczymy pierwsze rzeczy od Rocksteady, bo na razie tylko te tytuły wypłynęły i zaklepanie chyba nazw przez firmę. Więc mam nadzieję, że to w końcu będzie coś się pojawi. No bo jednak od tego Arkham Knighta, no to już minęło trochę czasu i kurde, jest good naprawdę takiej gry. Lubię, mhm, lubię Parkera, czas... ale to nie to samo co Batman jednak.
No tak, to, no, bo chciałem właśnie powiedzieć, że masz alternatywnych bohaterów z różnych uniwersów, ale jest tak dużo gier, prawda, że ja przestałem w ogóle nawet tak czekać na te tytuły i szczerze mówiąc, teraz wszyscy żyją tym, że pokażę jakieś dłuższe fragmenty rozgrywki Cyberpunka, nie? 2077. I ja szukałem nawet nowego zwiastunu, ale tak się okazuje, że to po prostu gdzieś tam kilku dziennikarzy, znaczy kilku, nie wiem ilu, mogli zagrać w to i swoje wrażenia opisali. 20 minut takiej rozgrywki, gdzieś tam jedziesz się po mieście, coś tam się strzela, coś tam jest. Jakieś różne questy się robi, to jest pokazane, ale ja sobie to obejrzałem tak kątem oka. Ja już mówię, nie mam takiej presji, żeby zagrać tego Cyberpunka już teraz. Nie wiem, czy to nie wpłynęło na to, że obawiam się o ich wizję artystyczną i też właśnie czytałem bardzo kilka takich ciekawych głosów, że po prostu że odeszli, znaczy nie, że to jest Cyberpunk faktycznie i nie wiem, czy nie rozmawialiśmy o tym parę odcinków temu, że to jest cyberpunk ten podręcznikowy, tego Mike'a Pointsmitha, tak? Ale to nie jest klasyczny cyberpunk, taki, z którego się jakby ten cała ta subkultura wywodzi.
Czyli tego punka brakuje. Tak,
tak, że bo wszyscy się jarają tym cyberpunkiem, wszyscy by chcieli żyć w tym świecie, a właśnie na tym to polega, no nie? Że to jest low life, high tech, nie chciałbyś żyć w takim świecie, ale on jest sam w sobie fascynujący. A tutaj po prostu masz, no nie wiem, no, ale to nie o to chodzi, bo chodzi mi o to, że po prostu gdzieś tam poprzez te wszystkie przekładanie premier, poprzez te wszystkie jakieś zarzuty, które się miały, które się jakieś tam, nie wiem, ludzie czepiali CD Projektu, że nie pozwolili im jakby tej wizji artystycznej gdzieś zachować, bo oni się muszą pilnować, że robią coś na globalny rynek, że musisz robić coś, co nie może być kontrowersyjne. A właśnie moim zdaniem cyberpunk powinien być kontrowersyjny. Powinno być tam jakaś tam polityka, ale może powinna być pokazana w taki sposób, żeby jakby edukować trochę ludzi.
No. Obejrzałem sobie to na City Wire, później obejrzałem trochę tych wrażeń od no nie wiem, czy streamerzy, czy to youtuberzy, ale też tam trochę dziennikarzy poczytałem i wiesz, wiele osób zachwyca się tą mechaniką, gdzie odgrywasz ostatnie chwile, zapomniałem jak się nazywa, nie będę tego teraz szukał.
Ale wiem o co chodzi, coś co na przykład w Obserwerze było zrobione, nie wiem czy grałeś w Obserwera.
Tak, ale wiesz co,
tam się podłączałeś
ale nikt nie zwrócił uwagi na to, że to jest technologia, która jest żywcem wyciągnięta z filmu Catherine Bigelow, Strange Days. Taki, no, podobno klasyk cyberpunku.
A może to jest właśnie nawiązanie, tylko że brakuje ludziom tej edukacji.
Właśnie, nikt tego nie wiedział, nikt nie powiedział, że hej, to jest żywcem wyciągnięte ze Strange Days, z Dziwnych Dni. Ralph Fiennes był właśnie tym dealerem, który handlował powiedzmy tymi wizjami i to były nie tylko porno, ale właśnie takie snafy też, czy właśnie jakieś, czy on, tak. On tym właśnie nie handlował, się tego wystrzegał, ale on dealował właśnie, tak, gdzieś tam się z jakimiś ludźmi spotykał, oglądał te taśmy właśnie, chciał, zresztą sam był uzależniony od oglądania takiej jednej wizji i wiesz, trochę boję się, że te wszystkie głosy, które ja sobie poprzesłuchałem, to są jednak ludzie, którzy są bardzo mainstream, znaczy oni się znają, bo są jednak gdzieś tam na jakiejś takiej swojej pozycji, dużo grają i się znają na graniu, ale pytanie, czy moja fascynacja cyberpunkiem, moje zamiłowanie do tego, powiedzmy, gatunku, nie wiem, czy to można nazywać gatunkiem, no podgatunku, tak?
Znajdzie
ujście w tej grze, czy ja nie będę sfrustrowany, bo oczekiwania są olbrzymie, a na razie podpadam, ale nie dostaję na razie nic takiego, co by mnie ujęło. I szczerze, ja na przykład w Remember Me widziałem od pierwszych jakichś tam zapowiedzi coś fajnego już widziałem w tym Remember Me. To była taka gra na poprzednią generację konsol, taki TTP, tak. Bijatyka. Mhm. Bardzo to ciekawa. Czy na przykład właśnie Obserwerzy. Ja też widziałem w Obserwerze.
Tak, że się po prostu konstruowało z jakichś takich flashbacków i po położeniu, po odpowiedniej historii, powiedzmy, tam elementów, odtwarzało się tam wydarzenia, które miały jakieś miejsce wcześniej, chwilę wcześniej, czy jakbyś tak powiedzieć.
Ale no, to jest też jedna gra, na którą czekam, tylko właśnie może moje oczekiwania będą zupełnie się rozminą z tym, co będzie ostatecznie
produkcji. Ja wiem, że to na pewno będzie bardzo dobra gra, ale tak, czy to będzie coś na miarę Wiedźmina, albo coś na miarę, nie wiem, GTA 5 czy Red Dead Redemption 2, no to tutaj już mam pewne obawy. Nie dlatego, że nie ufam twórcą, tylko ja zastanawiam się, czy pewne rzeczy, na przykład, które uchodziły w poprzednich grach, nie, na przykład jeśli chodzi o fabułę, uszłyby teraz. Bo na przykład już widać, że i całkiem moim zdaniem słusznie, nie, bo to nie o to chodzi, żeby być aż zbyt jakby, wiesz, taki, że ten western, no nie, że Red Dead Redemption 2 nie oddaje w pełni. To jest jakaś wariacja na temat westernu. No, że to nie jest dokładnie, to nie jest gra historyczna, w której przenosimy się w czasie do tamtych czasów i oglądamy te wszystkie najgorsze rzeczy, które były tam, i rasizm, i niewolnictwo, i różne rzeczy. Kurde, jak jesteś w jakiejś innej Ameryce, nie? Są podejmowane tematy, ale one są tak bardzo delikatnie. W tym wszystkim bardzo ważne jest, żeby gra miała jakiś pazur, jeśli właśnie ma to w słowie to punk. I obawiam się, że masz te wszystkie gangi, no nie, że te wszystkie elementy, które są znane nawet z pierwowzoru, będzie trzeba w jakiś sposób zmieniać, żeby nie obrażały kogoś, czy ludzie, żeby się nie triggerowali. No nie wiem, no bo dla mnie to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, to będzie bardzo ciekawa sytuacja. Tylko że w tym momencie no nie można się na temat fabuły wypowiadać na takich elementów, bo jedyne, co było pokazane, to taki vertical slice, jak to się chyba mówi.
Trochę mechanik,
dokładnie, tak, że tu możemy na przykład pewne rzeczy zrobić tak i tak, tutaj mamy te, jak wyglądają dialogi, te wielokrotnego wyboru i jak się jedzie na misję, że gdzieś ten, no i to ładnie wygląda, nie? Gdzieś
zresztą ci, co grali te 4 godziny, to oni też mówią, że mimo, że masz tam 3 różne ścieżki kariery i ten prolog masz, zaczynasz w 3 różnych miejscach, to później jest wycinek, którego nie ma. I jest jakaś część gry, znaczy między prologiem, a tym, gdzie już później grali, to minęło kilka miesięcy w świecie gry. Więc i tak powiedzieli właśnie devowie, że tam jest wycinek, którego nie pokazujemy. Także wiesz, te wszystkie informacje to też są...
Tam jakieś techniczne rzeczy, że na przykład te tłumy są fajne, no. ale zbyt często pojawiają się te same postacie, te same modele postaci. Bo styl ponad wszystko, to też jest jeden z elementów
cyberpunku. Jak masz tłum wieśniaków, to nie zwracasz na to uwagi, a jak masz tłum ludzi ubranych na kolorowo, to widzisz tych wszystkich
tak samo,
w złotych kurtkach.
Mhm. Tak, tak. I to jest, to może być...
Wiem, o czym mówisz.
Ale ja się cieszę, właśnie to jest to, żeby ktoś nie zrozumiał, że ja jestem, że ja się obawiam, czy w ogóle nie czekam na cyberpunk. Ja po prostu nie mam ciśnienia na cyberpunk, żeby już zagrać teraz, ale ja bardzo czekam. Tylko że ja jestem w stanie poczekać po prostu na Cyberpunk 2077, ale już na następną generację. Chociaż,
tak,
no nie wiem.
W listopadzie będzie, no to tak, będziemy tak, mieli prawdopodobnie tak. Na nowej generacji będziesz mógł spokojnie sobie
Ale obawiam się, że mnie tak przyciśnie, że ja prawdopodobnie zagram na PC-cie wcześniej, bo będę chciał zagrać wiesz, no, ładniejszej wersji, a jeszcze nie będzie takowa dostępna, no bo z tego co mówią, to po prostu wersja na następną generację to dopiero będzie w 2021. Więc to też gdzieś tam jest odsuwane. Mają dużo pracy, bo jednak przenieśli premierę o kilka miesięcy, ale to zawsze. To już jest drugie przerzucenie tej daty premiery. No więc na pewno to są jest ciężka praca ostatniej szlify jakiejś, no nie wiem, no nie jestem tam na miejscu, nigdy nie byłem w siedzibie CD Projektu, ja nie wiem dokładnie, czy oni teraz crunchują, czy po prostu mają zupełnie inne podejście do pracy teraz właśnie dlatego, że nie crunchują, to premiera się przesunęła, no nie wiem, co się dzieje, ale no mam nadzieję, że wszystko jest na dobrej drodze, bo wśród wszystkich gier w ogóle, obiektywnie tak patrząc, nie przez pryzmat mojej osoby, tylko w ogóle, to jednak jest najbardziej oczekiwana gra tego roku. Nie ma
w tej chwili na pewno, w tej chwili na pewno już.
Zdecydowanie, no. No ale tak nie samymi tymi emocjami i zapowiedziami człowiek żyje, no nie wiem, nie wiem, czy ten Rafale w ogóle miałeś okazję, żeby w coś zagrać, coś popykać
samym. A coś tam popykałem sobie, a mam takie do ciebie jeszcze pytanie, to zainteresowanie, takie to mocne wejście w koszykówkę nadal się u ciebie utrzymuje? Jeszcze trochę tam NBA oglądasz, czy raczej już wyluzowałeś?
Wiesz, jak działają algorytmy, prawda, w YouTube'a, czy nawet Facebooka. Jak człowiek obejrzy kilka, to później Facebook i YouTube podrzucają mu te kolejne i cały czas coś tam oglądam, nie? Cały czas, tylko że to na zasadzie już takich strzałów, wiesz, takich, jak to się nazywa, nie narkotykowych, tylko endorfiny. Znaczy, nie interesuję się tym, co się dzieje, jeśli chodzi o obecne NBA, bo nawet nie wiem, czy oni wracają do gry. Wiem, że...
30 lipca.
Tak, wiem, że tylko widziałem chyba jedną taką wypowiedź, chyba gdzieś mi się podrzuciła, Charlesa Barkleya, który mówił, żeby dać... nie wiem, jak to dokładnie, jakich to słów użył, bo nie... Bo ten, ale obecny komisarz NBA, nie? Żeby po prostu dać mu jednak... żeby nie naciskać go, żeby nie być dla niego zbyt surowym, bo jest w ciężkich czasach i musi, prawda, teraz znowu przywrócić do działania NBA. Ja nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale właśnie...
Szczególnie, że wiesz, że jednak komisarz jest zatrudniony przez właścicieli, więc to jest trochę tak, że myślę, że to on się kieruje interesem wszystkich tak naprawdę, bo właściciele pewnie właścicielom zależy, żeby wróciło.
Bo David Stern od którym roku odszedł?
Kibicom.
W 2018-2014?
Znaczy on zmarł jakoś 2 lata temu, o ile dobrze kojarzę.
O, widzisz, ale, nie wiedziałem.
Ale odszedł, no to już chyba spokojnie ponad 10 lat. Aha. Tak mi się wydaje, że w 2011 albo 2010.
W tym roku David Stern.
W tym roku zmarł David Stern?
Tak, 1 stycznia. Okay, David Joel patrz. Stern was American lawyer and business executive commissioner of NBA.
Rzeczywiście.
W 2014, tak, coś mi się kojarzy.
No to widzisz, tutaj z mojej strony walnąłem głupotem. Myślałem, że zmarł wcześniej, ale...
Znaczy wiesz, no bo zniknął praktycznie z pierwszych stron gazet sportowych, jak odszedł z NBA, nie? W 2014 roku, ale właśnie, no faktycznie, jak już zacząłem doczytywać sobie pewne rzeczy i to, co mi powiedziałeś, to jest gość,
ten rok
który
tak
odbudował
po
NBA.
Jest dziwny.
Odbudował potęgę, tak.
Ale ten rok jest tak dziwny, że wiesz, że to wszystko, co było w styczniu, to jest dla mnie jakby było 2 lata temu. Ale wiesz co, wracając do tego, do tej koszykówki, ja zacząłem grać w NBA 2K20.
No i, proszę. Zwolniłeś tak, miejsce na dysku, skasowałeś tak, te wszystkie inne gry.
Powiem ci, że no dosyć ostro się to wziąłem. O. I to jest gigant. Ta gra jest tak olbrzymia, jest tak... no nie wiem, tak tyle jest różnych opcji do zabawy, że mnie to pochłonęło naprawdę mocno i właściwie w pewnej innej aktywności zaniedbałem, bo to nie jest taka gra, gdzie można sobie puścić na przykład, nie wiem, coś w tle i grać sobie, wiesz, patrzeć jednym okiem na to, patrzeć drugim, na trzeba być naprawdę skupionym podczas tego grania. Mhm. Zacząłem grać karierę, bo ja jednak... pamiętam bardzo dobrze kariery we wrestlingach. To wiem, że to robiło nie 2K Games, ale THQ. Ale to się jakoś tam później przeszło przecież WWF. Później WWE przeszło przecież do 2K. Więc ja bardzo dobrze wspominam te kariery w SmackDown vs. Raw czy Shut Your Mouth, to na PlayStation 2 i tam naprawdę wiele, wiele godzin spędziłem w tych grach, więc byłem pewien, że ta kariera będzie w 2K będzie świetna i rzeczywiście ona początkowo robi wrażenie, bo my mamy, zaczyna się w ogóle, tworzymy sobie gracza i zaczynamy jeszcze na uniwersytecie, on ma swój taki jakby do momentu draftu to tam mamy praktycznie film z jakimiś niewielkimi możliwościami interakcji i 2 czy 3 mecze, jakiś tam trening z drużynami, ale kurde, to tam Rosario Dawson jest na przykład zatrudniona jako twoja opiekunka i jest, wiesz, jej głos, ale też jej wygląd. Ten twój bohater spotyka się z LeBronem, gra z Davisem, gdzieś tam, bo on w ogóle w obronie kolegi stanął. To wyglądało tak, że jego kolega miał poważny uraz i on zostaje wyrzucony z drużyny, traci chyba stypendium, już teraz jakoś nie pamiętam tego dokładnie, bo muszą mieć miejsce, bo będą, wiesz, grali dalej w tej lidze uniwersyteckiej i potrzebują zwolnienia tego miejsca dla innego zawodnika, który by wszedł. W ogóle trenerem tej drużyny jest Idris Elba. I później, wiesz, drużyna, która cię wybierze w drafcie.
No, świetny aktor, no ja właśnie zastanawiam się w ogóle, ale czy umie grać w koszykówkę?
No nie musi grać w koszykówkę, musi umieć trenować. A wiesz, jego głos i jego prezencja to chyba wystarczy, żeby tam dobrze zagrzeć do
walki. Nie, no śmieję się, bo to jest właśnie tak, ale... historia taka filmowa wręcz, ale...
Tak.
Ale wiesz, wszyscy najlepsi, moim zdaniem, trenerzy koszykówki to mają za sobą karierę, prawda? Taką gracza. Może nie zawsze najlepszą, ale jednak.
No i wiesz, co jest zabawne, on drużyna, która cię wybierze, później startuje w Summer League i Idris Elba wraca i z trenerem tej drużyny w Summer League. No, do momentu, kiedy rozpoczyna się sezon, to jest ta kariera bardzo filmowa i bardzo ciekawa, a później to już jest po prostu nędza, jest tylko przewijanie cutscenek i jakieś takie bardzo niewielkie momenty, gdzie tam sponsorzy, bo masz sponsorów, którzy gdzieś tam się wtrącają na korytarzach w rozmowy i zapraszają się jeszcze ewentualnie na jakiś event. To jest straszna bieda. Ja się spodziewałem się, no nie wiem, może jakichś dramatów, nie, ale jakichś, nie wiem, komediowych scenek, jakichś, wiesz, żartów w szatni, no coś takiego bardziej... no nie wiem, czego się spodziewałem, a to jest po prostu nie, bardzo, no, bardzo wszystko podobne.
Mógłbyś się taką sytuację właśnie, że wiesz, wrzuciłeś, wiesz, no bo to zdarzenia losowe. Wylosowałeś na przykład, że twój zawodnik puścił bardzo złego tweeta w bardzo złym odpowiednim momencie i wrzucili go z ligi.
Nie było chyba czegoś takiego. Gdzieś tam ktoś mi przysłał maila czy tam SMS-a, że wiesz, żebym się skontaktował w wolnej agenturze, ale to już tam oczywiście to są pierdoły. Myślę, że to właśnie losowo, ale tak trochę lipa jest, a poza tym jest olbrzymi grind i jeżeli spojrzymy sobie na karierę koszykarską, no to ta gra oferuje właśnie taką chyba bardzo podobną rutynę do tego, co ma koszykarz, który wchodzi do ligi, czyli trening codziennie, mecz i tak po prostu cały czas, żeby trochę te współczynniki podnieść, bo tak, no to tak, jest trochę lipa.
No w zupełnie innej grze, w zupełnie Undisputed UFC, tam też właśnie no, kariera jest tak, że po prostu w pewnym momencie widzisz tylko taki kalendarz i cała twoja kariera polega na tym, że tak balansujesz, żeby nie przetrenować się, w odpowiednim momencie mieć te fajne walki, ważne, prawda? A jednocześnie jeszcze mieć te różne inne rzeczy związane, nie wiem, ze sponsorami, czy jakimiś wydarzeniami, no nie, bo gdzieś musisz się pokazać, że budujesz tą popularność i tak dalej, więc to było takie zarządzanie, gdzie na przykład ktoś, kto nie wiem, bardzo chciałby taki mikromanagement bycia właśnie takim menadżerem, agentem, nie? Jakiegoś gracza, no to tak, to może być fajne, ale mnie by sama gra by mi się właśnie tam, że te przeskakiwałbym wszystko, wziąłbym autopilocie i tylko pokazuj mi filmy, ja tylko chcę grać.
Ale to widzisz, jest problem taki, że załóżmy chcę grać same mecze, odpuszczam treningi, ale wtedy się współczynniki nie podwyższają i no i grasz piach.
Jesteś jak Allen Iverson, opuszczasz practice.
Więc wiesz, musisz te, nie, właśnie pierwszy sezon tak trochę bardziej się przyłożyłem, ale to i tak nic nie dawało. Nawet jakby schodziłem z boiska, wiesz, z przewagą, to gdzieś tam już było zakodowane, że wiesz, że Bulls to jest filar tabeli i mecz był uwalany przez komputerowych zawodników. Ale podobało mi się generalnie to, że można być sobą na boisku i wiesz, przy podaniu to nie jesteś tym, który ma piłkę, tylko właśnie masz tą możliwość kreowania jakichś akcji, masz możliwość wiesz, zmiany krycia. To jest bardzo fajne. Mhm. I
co tutaj... mówisz, że jak grałeś osobiście, sterowałeś swoimi ziomkami z Chicago Bycków, to wygrywali każdy mecz.
Nie, właśnie nie. To jest właśnie to, że to jest gdzieś tak zaprogramowane, że ja nie byłem w stanie, mimo że wiesz, zrobiłem naprawdę dużo i też grałem chyba na, nie, na jakimś hardzie czy coś. I wiesz, mimo że na przykład schodziłem z boiska i była przewaga u nas, na przykład tam mój zawodnik miał plus 10, czyli jak był na boisku, to my byliśmy do przodu. To i tak mam tak jako rookie, miałem tak mało minut, na przykład tam wiesz, 14 zakontraktowanych na mecz. Że ja nie miałem żadnego wpływu na te ostateczne wyniki. Wchodziłem na przykład na 2 minuty przed końcem i była przewaga 20 punktów przeciwnika i no nie odrobię tego, nie ma szans. Dlatego nie wiem, jakby to było, gdybym się dostał do drużyny wygrywającej, na przykład wiesz, wybrał sobie Lakersów i tam z LeBronem i z Davisem i z Rondo sobie wiesz, grał. Może to by wyglądało inaczej. Natomiast trochę zacząłem odpuszczać drugi sezon i by mi się przestało to podobać. Poszedłem w inne tryby. Jest tam My Team, gdzie sobie losujesz karty i grasz taką drużynami skompletowanymi z kart. Ja tej mechaniki nie znałem. Wiem, że ona jest popularna w FIFA. I powiem ci szczerze, że w to się też wciągnąłem strasznie. Jest to naprawdę fajne, jeżeli można sobie pomieszać gwiazdy już minionych er, już które nie żyją, które są na emeryturze właśnie z takimi, którzy teraz grają. Super są te zestawy, naprawdę bardzo przyjemne. 3x3, czy właśnie jakieś takie zadania, które stawiają twórcy przed wyzwania cotygodniowe przed graczem. Super to było i naprawdę świetnie się tutaj bawiłem. No i trochę w tym menadżerze też drużyny pobawiłem się, ale jestem za cienki w uszach na to. I wiesz co, ja czasami rozumiem, jak na przykład ktoś mi mówi, że on ma konsolę i peceta i gra cały czas w 3 gry. W menadżera, Football Managera, w ESS, czyli teraz to jest Pro Evolution Soccer i FIFA i jemu to wystarczy. Nie ma czasu na inne gry, bo jak pograłem właśnie miesiąc w NBA 2K, to zrozumiałem, że rzeczywiście można, jeżeli się lubi to można w ogóle nie wyjść z gry, gier sportowych i po prostu cały rok się tym bawić, kupić kolejną część z aktualnymi składami i z lepszymi animacjami.
Dlatego ja jestem, wiesz, fanem, znaczy fanem. Ja po prostu w takie gry nawet nie ruszam tego trybu kariery, tylko zawsze quick play, nie? I to mi się strasznie podoba w NBA 2K20. To też wspomniałeś, że ten roster jest tak fenomenalny, że są wszystkie te drużyny najważniejsze, tam przekrojowe, no nie, bo tam chyba masz te wszystkie drużyny mistrzowskie, no nie, które przez lata zdobywały tytuły mistrza ligi i możesz sobie wybrać, no nie, czasami nawet z którego okresu chcesz, tak, nie? Tak,
pewnie.
Byków i masz byków kompletny zespół i możesz sobie tym Jordanem pograć kiedy był u szczytu pewna możliwości i umiejętności. To jest rewelacja.
Ale tam jest nawet, wiesz, są stare koszulki, tam są stare parkiety, których już nie ma na przykład. Wiesz, możesz sobie wygrać to w jakiejś tam zestawie kart, ten parkiet i bawić się na jakimś tam swoim ulubionym parkiecie, każdy mecz sobie rozgrywać. To jest ekstra. Naprawdę to jest bardzo... że ktoś tym się bardzo mocno interesuje i siedzi w tym i wejdzie w tę grę, to może naprawdę bardzo dużo czasu stracić. No ja się cieszę, że jednak 30 lipca wraca NBA i będę mógł sobie oglądać codziennie mecz. Może nie codziennie, ale będę mógł sobie oglądać
mecze. Jak oni te rozgrywki będą prowadzić w tym sensie przy publiczności czy bez publiczności?
Wszyscy jadą do Disneylandu, do Orlando. Tam będą, no bo ESPN to jest, z tego co dobrze kojarzę, to jest własność Disneya.
I co, oni tam będą grali?
I tak, na jest Florydzie, zamknięte tak? miasteczko, tak, na Florydzie, w Orlando. Będzie tak jakby olimpijskie miasteczko, wjeżdżają drużyny, to jest 9 drużyn z konferencji wschodniej i chyba 13 drużyn z konferencji zachodniej.
A to byłoby rewelacyjne, bo ja nie lubię jednej rzeczy, przepraszam, że ci wejdę w słowo, Rafale, ale ja nie lubię w NBA tego, że to są takie mikroligi porozrzucane na ten i zawsze oni grają przeciwko kilku osobom i dopiero są właśnie te finały tej konferencji i dopiero finałów i dopiero playoffy, no nie? I rzadko się zdarza, że na przykład jakaś drużyna, która jest słabsza, zagra ze słabszą z drugiej strony Ameryki. I ja bym wprowadził taką małą ligę, że skoro jest tych, nie wiem, ile jest wszystkich drużyn w NBA?
30, ale tutaj jest tak, że masz dwie konfederacje i masz sześć dywizji. I grasz ze swojej dywizji, masz w każdej dywizji jest pięć drużyn i z tymi drużynami grasz cztery mecze. Później z pozostałymi drużynami ze swojej konferencji grasz trzy mecze. I po dwa mecze z drużynami, z 15 drużynami z drugiej konferencji, czyli grasz z drugą konferencją 30 meczy na 82. To jest sporo, że możesz, to jednakże, także tutaj...
No nie, no może się mylę, może ja to źle analizuję.
Ale tutaj...
Bo
tutaj
wydawało mi się, że po prostu jak jesteś słabą drużyną, to praktycznie z tej swojej konferencji czy dywizji, tak, to nie wychodzisz i nigdy nie masz szansy.
A to prawda, no to jest, no to jak grasz, jak jesteś, jak grasz piach, to grasz piach i tyle, no. Ale wiesz co, będą dwa mecze dziennie i mają być w jakichś takich normalnych porach, że wiesz, nie o 22:30, tylko u nas o 3 w nocy, tylko będzie można to chyba obejrzeć wieczorami. Będzie chyba, później wchodzą normalnie playoffy i jakoś to się będzie kończyło chyba pod koniec października, albo jakoś w połowie października, teraz nie jestem pewien, ale ma być, wiesz, biorą udział tylko drużyny te, które miały szansę dostać się do playoffów. Także nie przyjeżdżają wszystkie drużyny, nie przyjeżdża 30 drużyn, no Bulls niestety nie przyjeżdżają i będzie...
To nie mogli zrobić by konkurencji na przykład, nie wiem, na jakimś Love Island, na Karaibach, zrobić sobie taką mniejszą ligę, przecież nic by się nie stało, no nie?
Ale wiesz co, są i tak spore problemy, bo wielu zawodników, znaczy może wielu, no jest jakaś tam grupa zawodników, która uważa, że nie powinno się wznawiać rozgrywek.
Ciekawy jestem, jak wysoko...
Zawodnicy mogą odmówić udziału, bo tak i nie będzie z tego wyciągniętych żadnych konsekwencji.
No tak, ale masz przykład z piłką nożną, no nie? Że tam też pojawiały się jakieś głosy, jacyś gracze nie chcieli grać, ale jednak udało się wznowić rozgrywki
Oni za tydzień mają chyba już jechać do tego ośrodka i to mają być jakoś transzami te drużyny przyjeżdżać. Na razie bez osób towarzyszących. Mają być skoszarowani na 3 miesiące. I bez rodziny, bez tak dalej. Wiem, że na przykład jakiś zawodnik odmówił, bo w tym momencie walczy sądownie o prawo nad swoim synem. I on odmówił.
No, ale to jest legitimate reason, że się tak wyrażę. Że...
Tak, ale też są ci, którzy uważają, że w tym momencie, kiedy trwają te protesty, kiedy jest pik epidemii w Stanach Zjednoczonych, to nie jest to najmądrzejszy pomysł w ogóle to wznawiać. A druga sprawa, że...
pik epidemii,
wiesz, zaczęli ich badać i chyba na już tam set przebadanych ponad 20 miało COVID właśnie w tym momencie.
I... Ale mieli jakieś symptomy? Czy po prostu, no, czy coś wyszło?
Ciężko powiedzieć, bo wiesz, to, aż tak tego bardzo nie śledziłem, ale na przykład Nikola Jokić, który chyba jest Serbem, okay, no to on nie może teraz polecieć do Stanów, bo jest u siebie w domu. I to jest też taki dosyć
ciekawy case, że tego sezonu. W trudnych czasach próbują coś zrobić, coś szyć i mi się wydaje, że chyba o to chodziło Charlesowi Barkleyowi, kiedy miał ten apel do innych graczy, żeby Adamowi Silverowi dali szansę i żeby jakby nie podkładali mu kłód czy nóg, nie? Że on próbuje chyba, no bo to jest chyba też, no też jego, znaczy no przy porozumieniu, no nie, ale chyba on podejmuje takie główne decyzje w tym momencie co do tego, jak to ma wyglądać, więc być może...
Przede wszystkim, jak nie będzie wznowionych rozgrywek, to nie będzie kasy za transmisję. I nie wiem, jak to wpłynie na budżety klubów, bo jednak te miliony, które trzeba płacić zawodnikom, które trzeba opłacać obsługę hal i tak dalej, bo niektóre kluby mają na wyłączność swoje hale, no to są z tych, te pieniądze z transmisji, to są konkretne pieniądze. To z tego się wiele klubów utrzymuje cały czas. Więc ja uważam, że wiesz, że jeżeli liga ma wyglądać jak wygląda, jeżeli chcemy mieć w miarę zrównoważoną ligę, no to jednak te rozgrywki powinny być wznowione. Poza tym to jest też ich praca, prawda? Tak jak wiesz, piłkarze mówią, okay, że to jest ich praca i za to mają... Wiesz, oni nie pracują za kilkaset tysięcy dolarów, tylko oni mają kontrakty po 30 baniek też, nie? To są takie kosmiczne pieniądze, że dla mnie to znaczy to chore
pieniądze.
Pytanie,
no nie, czy... Widzisz, bo ja tak sobie to wyobrażam i to jest kwestia tego, że ja mogę się zupełnie inaczej do tego podchodzić, ale ja, gdybym był graczem, to by mi zależało, żeby grać jak najwięcej. I nawet bym się cieszył, że część graczy powie, że nie chce grać, bo coś tam, bo była większa szansa, jeśli nie byłbym tym LeBronem Jamesem, no nie wiem, Stephen Curry i tak dalej, jakimś innym jeszcze zawodnikiem z pierwszej z czołówki, to miałbym szansę częściej pojawić się na boisku. Ten powiedział, że nawet dobrze, że im więcej jest tych ludzi, którzy nie chcą grać, to lepiej dla mnie. To jest bardzo ciekawe czasy, bo wiele sportów przeżywa problemy, bo czasami niektóre sporty mogłyby wrócić spokojnie, no ale jest kwestia tego, no nie ma kibiców, więc nie ma tej atmosfery, więc co robić, nie? I niektórzy to rozwiązali...
Dźwięki kibiców mają być właśnie z NBA 2K20. No i... Że mają puszczać, wiesz, oprawę.
No to się świetnie sprawdza w piłce nożnej. To jest niesamowite, jak zupełnie inaczej odbierasz mecz ze ścieżką dźwiękową, a ile bez tej ścieżki dźwiękowej. No to jest niesamowite, więc... Zresztą podczas początków chyba właśnie pandemii, tego lockdownu, chyba no, nie było NASCARa, ale chyba w telewizji Fox Sports, coś takiego, puszczali chyba z iRacing wyścigi na NASCARa. I to jest naprawdę gra, która świetnie wygląda. Nie? To oczywiście w sprawne oko widzi różnicę. No nie? Szczególnie jak grasz dużo w gier komputerowych, to jesteś w stanie rozpoznać, okej, to jest grafika komputerowa, ale osoba postronna no nie ma pojęcia. Tylko oczywiście oni tam nie udawali, że okej, my tutaj fałszujemy rzeczywistość, tylko po prostu komentowali te wyścigi, nie ukrywając, że to jest wszystko symulacja, ale robili to w taki sposób bardzo profesjonalny i powiem tak, że jeszcze te gry nie wyglądają tak dobrze, żeby można było na przykład takim NBA 2K20 zastąpić prawdziwe rozgrywki i tak dalej, ale kto wie, no nie, ja nie wiem, czy tak happeningowo bym nie zrobił na przykład takiego turnieju wśród gwiazd.
A nie wiem, czy nie było takiego turnieju, wiesz?
Tak?
Nie wiem, czy nie było takiego turnieju. Nie chcę... Wiem, że na pewno były jakieś takie mini-eventy, no bo wiadomo, tak, że trzeba było czymś zapełnić te ramówki. I połowie chyba gracze w każdej drużyny mieli jakąś taką mini-ligę i grali w NBA 2K. Nie chcę, wiesz co, tak jakoś tych newsów w tych czasach pandemii było tyle różnych, że gdzieś mi to mignęło. Nie jestem na pewien na 100%, ale wydaje mi się, że tak było, że jednak grali w to, że siedział właśnie każdy z jakichś tam z każdego zespołu był wydelegowany jeden, powiedzmy, i grał.
Najlepszy gracz. No. Chociaż teraz to z tego, co wiem, to w ogóle dużo, dużo osób ze świata sportu Fortnite'a ciorają.
Tak, oczywiście.
To jest niesamowite, że znaczy takich parę nazwisk z piłki nożnej słyszałem, że właśnie zarywają treningi, nie są niewyspani albo coś, bo grają Fortnite'a. No, tak ciężko było w to uwierzyć. Ale...
Gordon Hayward z Boston Celtics był krytykowany, bo on złapał kontuzję w pierwszych minutach pierwszego meczu w sezonie i leczył ją. I później jak wrócił, to właśnie no, nie był tym zawodnikiem, z którego tam Boston płaci mu $20 milionów rocznie, a jednak tam wiesz, 4 punkty, 5 punktów i gdzieś tam się dokopali właśnie do takiego, że Hayward zarywa właśnie noce na nadal zarywa noce, bo dopóki miał nogę w gipsie, dopóki wiesz, rekonwalescencja, to jeszcze to było spoko, ale nadal zarywa na Fortnite noce.
No widać, że...
Także ja to jestem w stanie uwierzyć.
Że grasz, że wydawałoby się, że ten sport jest dla ciebie najważniejszy, a okazuje się, że nie. Że to jest... Jak już podpisałeś, właśnie to jest to, że podpisujesz kontrakt, no bo komuś się wydaje, że zabezpiecza sobie super gracza na długo, a później się okazuje, że ten gracz już jak już czuje się bezpiecznie, to nie ma tej motywacji. Ja nie wiem właśnie, czy nie lepszym byłoby powrotem takich rocznych kontraktów i jakichś takich nie audytów, tylko takiego, wiesz, sprawdzenia, okej, okay, czy ten zawodnik
wiesz, czym jest problem?
Sprawdza się, czy nie.
Masz duże rynki, takie jak Los Angeles, takie jak Florida, Miami Heat, tak? Są drużyny, które ściągają, bo są dobrymi fajnymi miejscami, do oprócz tego, że grania w koszykówkę to życia, są takie drużyny, gdzie tam jest niski podatek dochodowy i jak na przykład masz z tego miliona, zostaje ci więcej tak naprawdę w kieszeni, bo nie musisz tyle podatku płacić, chociaż koszykarze, wiesz, oni płacą, są traktowani jak gwiazdy pop, które koncertują sobie, więc każdy występ w innym stanie to inny podatek dochodowy muszą odprowadzić do każdego stanu. To jest trochę skomplikowane, dlatego dużo koszykarzy zostaje bankrutami, bo mają słabych księgowych. Ale kolejna rzecz jest taka, że wiesz, te małe drużyny w małych miastach, takich, które nie są atrakcyjne, no nie wiem, jak na przykład Vancouver nie, tylko Memphis Grizzlies, albo jak no nie wiem, Minnesota Timberwolves, tak, no, czy właśnie Cleveland, oni nie mieliby szansy ściągnąć gwiazdy i by wiesz, każdy tam nie chciał, nikt nie chciałby tam grać.
Ale LeBron nie grał w Cleveland?
Tak,
nie?
Ale on tam zaczął, tak, był wybrany. I wiesz, gdybyś miał drużyna, w której grasz sezon i które tam zdobywasz jakieś osiągnięcia, czy jesteś do All-Star, czy do tych drużyn wybieranych first, second, third All-NBA, tak? I wtedy możesz, dostajesz bonusy do kontraktu. Więc jest takie coś jak prawo Berda, że twój zespół, w którym grałeś ostatnie sezony, jest ci w stanie zaproponować supermaxa, czyli na przykład o 20 milionów więcej albo o 2 lata więcej, dłuższy kontrakt niż inne zespoły w lidze. Dlatego, żeby te zespoły właśnie, które wybierają tych świeżaków, które tam wykładają kasę na ich rozwój, te dzieciaki by nie uciekały od nich, nie? I żeby cały czas tam mogli grać, żeby wiesz, żeby nie, te pieniądze...
Wiesz, no to jest wolny rynek, to jest kapitalizm, to ja to rozumiem, no nie? Tylko właśnie wydaje mi się, że gdzieś tam w tym wszystkim, no nie? Znaczy to jest loteria i Na pewno ci, wiesz, te wielkie drużyny, okej, no płacą tym 20 milionów, tym 20 milionów tym zawodnikom, ale pewnie gdzieś tam i tak wychodzą na swoje, więc bardzo z tego powodu nie płaczą, nie? Gdzieś tam ich snu to nie niszczy, nie niweczy jakiegoś takiego. No ale NBA, temat rzeka, widzę. A ja jestem bardzo ciekawy, czy jeszcze w ogóle w ciągu tego miesiąca miałeś coś innego okazję zagrać, czy tylko jednak poświęciłeś się temu swojemu ulubionemu sportowi?
Jedną grę. I to tak naprawdę ze 2 wieczory na nią poświęciłem. Bo w NBA to wiesz, to musiałem się być skupiony, natomiast akurat potrzebowałem czegoś, co mógłbym grać i patrzeć na przykład i nadrobić Joe Rogana albo wiesz, jakiś tam sobie serial. I znalazłem taką grę zupełnie przypadkiem. Reklama na Instagramie wyskoczyła. Team 17 jest wydawcą gry My Time at Portia od chińskiego dewelopera Patea Games.
Coś kojarzy.
I wiesz co, to jest 3D Stardew Valley, tylko że nie jesteś rolnikiem, a jesteś gościem albo dziewczyną, która odziedziczyła, no to możesz sobie wybrać płeć oczywiście, odziedziczyła zakład, warsztat, w którym robisz maszyny, w którym robisz narzędzia i... To jest taka gra, którą po prostu, wiesz, właściwie mechaniki bardzo podobne, nawet trochę lepsze niż w Stardew Valley. Grafika taka cukierkowo-bajkowa. Idziesz do kopalni, musisz zebrać rudę, wchodzisz do dungeonów, zabijasz mobki, wracasz, budujesz, wiesz, maszyny, które później oddajesz, bo ktoś się zamówił. Bardzo prosta rozgrywka. Można się w ogóle na tym nie skupiać, co się robi, tylko, wiesz, słuchać jakiegoś podcastu, a że miałem trochę roboty do przesłuchania, trochę rzeczy, trochę też do nadrobienia, to idealnie się sprawdziło, bardzo przyjemne. Jeżeli komuś się Stardew Valley podobało, jeżeli ty grałeś Stardew Valley, to myślę, że i lubisz takie pochłaniacze czasu, bo to są takie, wiesz, rzeczy typu Farmville, tylko że bez tego bez tych takich barier, że wiesz, że nie możesz nic zrobić, tak? To jest oczywiście w tym My Time at Portia jest jakiś tam element social, możesz romansować, możesz się z kimś przyjaźnić, możesz dawać prezenty, to wygląda też jak właśnie Harvest Moon, jeżeli ktoś nie zna Stardew Valley, to takie starsze gry od Super Nintendo poprzez PSX-a, przez kolejne tam konsole, to był Harvest Moon. Ja od lat 90. w Harvest Moona zacząłem grać i tak lubię tego typu gry w Stardew Valley. Też utopiłem z 200 godzin. Także tutaj sobie pozwalam sobie trochę pograć w to. Ale to mówię, to jest taka gra, która ona nie absorbuje. To jest tak jak na przykład był Fallout 76.
Relaksuje, no takie wiesz, praca przy grządkach, tam jakieś... tak.
No
tak.
I to wiesz, to jest trochę...
Relaksik. A nie szkoda ci czasu, tak, tak właśnie podcastów... mówisz, że to robisz jako
ale
tło.
Nie, widzisz...
A nie musisz na przykład na drutach robić, wtedy byś zrobił piękny szalik. I słuchałbyś
mógłbym,
sobie podcast, albo wyszywać.
Mógłbym rzeczywiście robię różne rzeczy słuchając podcastów, ale no czasami jest wieczór i wiesz, żal mi, no bo tak, jak słuchasz podcastu, to już nic innego nie dasz rady robić tak naprawdę. Ani nie możesz sobie poczytać książki, bo ja nie potrafię tego zrobić. Może gdybym miał hobby i rozwiązywał zadania matematyczne, to bym może
ale też mógłbyś
sobie
się zdekoncentrować i wiesz, skupić na zadaniu, to by ci uciekała treść.
O, no właśnie. A tak to widzisz, no robię dwie rzeczy naraz, nie? I gdzieś tam w jakiś sposób się relaksuję, robiąc sobie właśnie maszyny, pozyskując wełnę, zabijając, łowiąc ryby, zabijając jakieś potworki. A druga sprawa, że powiem ci szczerze, że ta gra jest bardzo fajna, tam ta przemoc jest taka bardzo umowna, te potworki też są bardzo umowne, one są jakieś bardziej śmieszne i zmieniają się, nie ma jakiejś krwi, zmieniają się, puf, robią po prostu. I mogę w tę grę też przy swojej córce, ona się tam bawi, wiesz,
ale wiesz,
rysuje.
To jest ta kolorowa przemoc, no nie, to w drugą stronę idzie, to też bardzo czai.
Ale ona nawet nie za bardzo czai, wiesz, ja zrobiłem postać właśnie, która wygląda jak ona i pokazałem jej, się uśmiechnęła.
No to jest dobre.
Tata, coś tam, a wiesz, a...
Nie, no to jak grasz właśnie z córką, to jest o tyle sympatyczne, że ją absorbuje i możesz zadawać pytania, a tata, co tutaj? A co tutaj?
Tylko, że no niestety nie ma polskiej wersji, nie? Nie wiem, czy na PC-cie, bo na PlayStation 4 na pewno nie ma polskiej wersji. To jest gra zeszłego roku, z kwietnia. Ona była rok wcześniej na Steamie. To musiałbyś sobie sprawdzić i słuchacze też musieliby sobie sprawdzić, czy jest polska wersja.
To jest bardzo ciekawe, bo tak patrzę, jesteś pewny, że na Steamie rok wcześniej wyszło, chyba, że w jakiejś wersji Early Access, bo patrzę i tak, na wszystkich konsolach jest, ale dopiero a nie, bo to jest jakaś wersja 2.0 chyba teraz wyszła. Tak,
może wiesz co, nie umiem ci powiedzieć. Wiesz co,
na taką stronę właśnie mytimeatporsia.fandom.com. Bardzo ładne wiki.
Okej, może była w Early Accessie była, bo tak jak spojrzałem sobie to, że ta premiera niby była w 2018, ale teraz widzę, że w styczeń 2019 była na PC-ty, a na konsolę weszła w kwietniu zeszłego roku. Aha. Czyli gdzieś tam może była w Early Accessie, no. Ale ma bardzo wysokie oceny, bo tak jak sobie spojrzałem na tego, na Metacriticu tak gdzieś koło 7,5 na 10, a na Steamie 9 na 10. I to jest, jak się obejrzy gameplay i zobaczy te pierwsze jakieś tam minuty, i się wie, co to jest Stardew Valley, to doskonale się wie, co się dostanie w tej grze. I jest naprawdę bardzo mocno rozbudowana. Widać, że ktoś, kto to robił, to ci deweloperzy, oni znali temat, wiedzieli, co jest fajne i to tak dosyć rozsądnie podzielili. Są jakieś takie bariery, że właśnie musisz trochę się wykazać w walce, żeby pójść dalej. Są jakieś takie cosezonowe różne aktywności, że wiesz, że jak to jesienią, czy tam coś halloweenowego, jakieś takie wspólne gotowanie, bo tam oczywiście masz masę przepisów, możesz znaleźć masę produktów, bo jest oprócz tego, że tam robisz te przedmioty, to jeszcze jest gotowanie drugim takim dużą aktywnością, więc możesz łowić ryby, możesz hodować zwierzęta na mięso, no takie, tego jest naprawdę bardzo dużo.
Życie, no,
życie
takie,
na wsi.
Ale takie
tak,
sympatyczne.
Tak, życie na wsi.
Tak.
No.
To ładnie, no. To tak ładnie sobie zaplanowałeś w takim razie.
Myślę, że nie jest to nic porywającego.
Nie tylko politykom żyłeś i wyborami. To jest dobre.
Ale mówię tak, dzisiaj te gry może jakoś niespecjalnie zafascynują jakąś większą ilość osób, ale to My Time at Portia, jeżeli komuś się podobało właśnie Stardew Valley, a wiem, że dużo ludzi to lubiło, tę grę, bo przecież ona dosyć wysoko zajęła duszewską pozycję w swoim plebiscycie i z tego, co widziałem w mojej banieczce, to masa ludzi to kupiło na Nintendo Switcha. To My Time at Portia można się zainteresować, bo jest całkiem fajna. Ma jakieś tam problemy minimalne, bo jest sporo loadingów i te loadingi trochę trwają. Nie jakoś tam minutę czy coś, ale tam kilkanaście sekund. I czasami widzę, że się gdzieś tam parę katek mi ucieknie, ale generalnie jest w porządku.
Czyli taka skromna rekomendacja.
Skromna rekomendacja, tak.
Tak.
Może niekoniecznie by to była gra, którą bym grał, tylko grał i wiesz, nic innego nie robił, ale do Joe Rogana się nadaje.
Może Joe Rogan zaprosi twórców tej gry do podcastu. Znaczy, jakby to był shooter pierwszoosobowych, to kto wie, no nie? Ale tak mówię. Ja w ogóle, jeśli chodzi o granie, to skoro Rafale pytasz, dobrze, to ci odpowiem. Okay. To kilka gier zacząłem grać i to naprawdę skończyło się na jednej, że cały czas gram, bo jest długa i jest fajna. Więc od tych kilku, które zacząłem grać i nie chcę ani przestrzeć, ani polecić, ani nic takiego. Pierwszą to jest Nordic Warriors i łatwo się pewnie domyślić, że tam chodzi o klimaty wikingów i tak dalej, przynajmniej tak to pije z tych grafik reklamowych. Sama gra jest RTS-em. Gdzieś ta oprawa, to wszystko wygląda, jakby to była gra z 2001 roku. I to nie jest taki klasyczny RTS, gdzie masz zarządzanie tylko jednostkami, ale to już bazą, że tak wyrażę, czy jakimś obozem, tylko po prostu sterujesz pewnym oddziałem, tak? Mają oddziałem, na przykład, nie wiem, łuczników i jakiś i wojowników, plus masz jakąś postać specjalną, tak jak w klimacie, jak w Warcraftcie, tak? Że, która ma jakieś umiejętności specjalne. I rozegrałem chyba 3 czy 4, no nie licząc chyba tam prologu, no nie? Te rozdziały. I widać, że jest tam jakieś serce w tej grze, tak? Że bardzo ciekawa jest historia, ale ja nawet się tak nie zagłębiałem jakby w chronologiczność tej historii, tylko tam były jakieś takie motywy, że tam jakaś córka, no nie, chciała ciało ojca gdzieś tam przenieść i musiała się przedzierać przez jakiś teren wroga i tak dalej. To jest bardzo fajnie tak narracyjnie przeczytane, ale sama oprawa tak, no to te filmiki przerwnikowe, no w cudzysłowie to jest taka książka, która zmieniają się obrazki i ten głos co czyta, ale sama gra... No powiem tak, że gdyby nie to, że po prostu tak jakby przypadkowo tak na nią trafiłem i mogłem zagrać, to jednak nie... nie sam się chyba nie wciągnął. Gdzieś jednak jest tyle dobrych gier tego typu, że jeśli robisz grę, która niczym się nie wyróżnia, wiesz, pod względem mechaniki, pod względem sterowania, wiesz, ja miałem duże kłopoty, żeby po prostu wydawać jednostkom w odpowiednim momencie różne polecenia i egzekwować jakąś taktykę na tym małym polu, nie? No bo to masz, masz oddział powiedzmy 20-osobowy, możesz sobie oczywiście jak w klasycznym RTS-ie grupować te jednostki, możesz, co jest bardzo ciekawe, bardzo szybko zwalniać czas do 1/4 tam powiedzmy tempa normalnego i jesteś wtedy taki naprawdę w lepszy sposób na przykład wybrać sobie tego swojego bohatera z umiejętnościami specjalnymi, na przykład, nie wiem, rzucić jakiś taki czar obszarowy, który dużo przeciwników, dużej liczbie przeciwników za dużo obrażeń zada. Ale gdzieś tam wszystko to tak... Ten teren jest taki płaski, mimo że są górki, te drzewka wyglądają tak jak krzaczki, no...
A teraz jak sobie tak patrzę, no to tutaj to jest prawdziwa gra indie. Dwie osoby ją zrobiły.
A, no to widzisz. To jest o tyle ciekawe, że... znaczy, ja nie oceniam, znaczy, wiesz, tak bo ja nie, wiesz, bo też nie możemy powiedzieć, no nie, że okej, okay, to skoro zrobiły ją dwie osoby, to większy szacunek. Na pewno, ale jako ta gra nie... Mnie nie złapała za gardło, czy coś takiego, nie jak za gardło, za serce. Nie uwiodła mnie. I nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja po prostu w RTS-ach szukam zupełnie czegoś innego, wiesz, ja lubię gry taktyczne, ale zauważyłem, że po prostu gdzieś ten, że RTS-y klasyczne w stylu właśnie Command & Conquer, StarCraft 2, tak? Gdzieś tam, gdzie masz ten taki mikromanagement związany z samymi jednostkami, to ja jednak wolę takie turowe taktyczne gry. Jak czy XCOM, czy tak dalej, bo tam możesz i się zastanowić i to są takie bardziej szachy. No tutaj to jest tak, że po prostu gdzieś się zagapisz, gdzieś klikniesz, jednostka nie wykona powiedzmy tego polecenia, nie zaplanujesz sobie tego jak chciałeś, albo zaplanujesz, a to nie wyjdzie i nagle cała ta taktyka idzie w pył. A wiesz, naprawdę masz ten oddział taki malutki i przedzierasz się przez ten teren wroga, a tam non-stop wiesz, fale przeciwników, które się tam pojawiają, jakieś zasadzki są, nie? Bo gdzieś musisz się przedostać do jakiegoś miejsca i cała mapa jest tak skonstruowana, że tak naprawdę, no jakbyś nie szedł, to i tak później musisz iść do tej kładeczki jednej na całej rzeczce, wiesz, na całej dużej mapie i tak musisz tamtędy iść, a tam oczywiście co? Zasadzka. No. Więc no tak taka mogę. Znaczy, okej, okay, jeśli robi to dwóch gości, no to szacunek, no sam fakt. Więc Nordic Warriors, zobaczcie sobie tam chyba do końca czerwca albo gdzieś tak do początku lipca, jest jeszcze kilka dni w takim razie, nie wiem, żeby zobaczyć demo. O, a jak nie, to na YouTubie. Drugą grą, którą zacząłem grać i zawsze chciałem, to są te wiedźmińskie opowieści. Czyli taki RPG połączony z gwintem, taką trochę grą przygodową. I to jest gra, którą zawsze chciałem zagrać, jak nie było czasu i już sobie obiecywałem, że zagram na Switchu, bo na Switcha wyszła, ale w końcu pojawiła się na Game Passie i tak mówię, no okej, nie mam teraz za bardzo czasu, ale przynajmniej sobie chwileczkę pogram. I nie wiem, widziałeś te wiedźmińskie opowieści?
Ja się odbiłem od tej gry. Mnie się ten gwint nie podoba, ten zmieniony gwint na dwa rzędy. Ja sobie zdaję sprawę w tych wszystkich ludzi, którzy jeżdżą na karciankach, że trzeba było tak zrobić, że to tamten gwint nie miał szans na mobilkach i tak dalej, i tak dalej. I te dwa rzędy musiały nastąpić. Mnie się podobał ten gwint z Wiedźmina 3.
Prosty i on był genialny w tej prostocie.
Tak, i ja skończyłem, wiesz, naprawdę na tym wyższym poziomie skończyłem wszystkie zadania związane z gwintem, wygrałem turniej w Passiflorze, zrobiłem w Tucson questa i zebrałem wszystkie karty i mam trofeum za zdobycie wszystkich kart do gwinta. Naprawdę się przy tym dobrze bawiłem. A kurde, ta gra, no szczerze, to jedna z tych gier, które, wiesz, na początku roku przy powtarzaniu Wiedźmina włączyłem sobie do tych rzeczy, które muszę sobie odhaczyć na liście i to była ostatnia rzecz na liście i no niestety poległem. Skończyłem chyba na drugim akcie, jakoś tam gdzieś tam się pojawiają Skojatel chyba, nie jestem pewien, ale tak mi się wydaje. I jednak stwierdziłem, że nie dam rady chyba.
Mi się podoba pod względem audio jest ta gra zrobiona, bo jest no, takie, to jest takie właśnie słuchowisko, świetnie zrealizowana właśnie pod tym względem, więc jakby to cię wciąga, ale też gdzieś ta wersja gwinta, no nie podoba mi się, nie potrafię jeszcze tak dobrze ogarnąć tych kombinacji, że to tak płynnie radzi. Widzę, że no ale tak jak mówię, no to jest taka gra, którą tak liznąłem i też drugą grą, którą liznąłem, to jest The Council. I The Council to jest gra, która po prostu nie wiem, na pewno ją kiedyś widziałem. Nie wiem, czy ty też, czy wiesz, czy w ogóle kojarzysz ten tytuł
francuskiego studia. Kojarzę z jakiegoś trailera, że jest grupa ludzi w jakiejś willi chyba i jest to raczej przygodówka, tak? Dobrze, coś kojarzysz
To jest gra Focus Home Interactive. Francuskiego studia, więc ma taki trochę vibe francuski, ale generalnie też to jest przygodówka, ale to jest taka przygodówka telltale'owska, epizodyczna, bo chyba ona składa się w ogóle gra z 5 epizodów. No ja od razu w promocji na PlayStation Store kupiłem cały sezon i to chyba mi kosztowało 30 zł, więc to była taka cena, że mówię, spokojnie mogę wydać na ten eksperyment te pieniążki, bo zaintrygowało mnie to, jak to wygląda, bo akcja chyba się dzieje pod koniec XVIII wieku, ile że dobrze pamiętam. Główny bohater, to jest francuskie nazwisko de Richer, chyba tak się jakoś wymawia, możemy być tam detektywem, politykiem i tak dalej, to wpływa na to, jak rozmawiamy i jakie mamy dodatkowe umiejętności, bo oprócz tego, że to jest gra taka przygodowka typu Tate Ledger z trzeciej osoby, obserwujemy akcję, sterujemy naszym bohaterem, no to jeszcze mamy tam rozwinięte drzewko umiejętności, jakichś innych współczynników i to wszystko się przydaje, bo w grze, prawda, podczas rozmowy możemy właśnie te nasze perki wykorzystywać i wpływać na rozmówcę, no nie? Kiedy mamy, to jesteśmy takim, nie wiem, tym dyplomatą, tym politykiem z zawodu, że się tak wyrażę, to potrafimy bardziej tak autorytarnie wpływać na rozmówców i taką jakąś, nie wiem, siłą perswazji kogoś przekonać, żeby zrobił coś, czego nie powinien zrobić. No tak, wiesz, takie głupotki, no, że się tak wyrażę, podstawowa rzecz. Ale klimat jest bardzo fajny, bo okazuje się, że to jest jakiś, nie wiem, że my jesteśmy jakimś członkiem jakiegoś stowarzyszenia, jakichś takich, no klimaty jak z jakichś najlepszych takich powieści przygodowych właśnie kostiumowych, że się tak wyrażę. No, super to wygląda. No i dlatego wiesz, się wciągnąłem, ale to jest gra, tak jak mówię, no tylko liznąłem. Ale główną grą, którą gram i to już chyba mam za 20 godzin na liczniku, to jest The Last of Us Part 2. czyli kontynuacja tej słynnej gry z 2013 roku.
Myślę, że teraz dopiero przeszedłeś do głównego tematu dla wielu słuchaczy.
Tak, to wyjątkowo może zrobię znacznie, jakby ktoś miał jakiś problem z tym. Ale to jest... No, jak już wynika z rozmowy, no nie miałeś okazji zagrać w ciągu ostatniego miesiąca w The Last of Us, ale ja będę starał się mówić tak, żeby nikomu nie popsuć zabawy, dlatego że na pewno gdzieś tam chciałbym o pewnych aspektach gry bardziej szczegółowo porozmawiać, ale wydaje mi się, że o tej grze nie trzeba rozmawiać o tych, bo są, jest parę takich momentów w tej grze, że są naprawdę ciężkie. I gdybyś, nie wiem, wiedział o nich wcześniej, to byś był przygotowany i nie byłoby tego szoku. Tak, to chyba rozmawialiśmy przed podcastem, to chyba nie, to nie była część nagrania, że czasami ten twist, czasami ten szok zastępuje dobre pisanie. Ale także ta gra jest bardzo dobrze napisana. To jest jednak bardzo ciężka historia, ale jest naprawdę dobrze opisana i my przeżywamy tę historię razem z głównymi bohaterami i te wszystkie momenty tragiczne, wesołe i tak dalej wpływają na nas. Wiesz, The Last of Us, ta druga część to jest taka gra drogi, tak jak się mówi o filmach drogi, tak, że o podróży. Być może teraz nie przemierzamy całej tam czy pół Ameryki, tak jak było wcześniej, nie? Że nie transportujemy kogoś tam, próbujemy eskortować kogoś do jakiegoś miejsca, ale całkiem niezły kawał drogi tutaj przechodzimy. Główna akcja to jest właściwie, dzieje się w Seattle, ale takim Seattle postapokaliptycznym, w pełni zarośniętym, wiesz, gdzie cywilizacja już dawno przestała istnieć, znaczy dawno, no, relatywnie dawno, nie? Ale jakby to miasto właściwie jedno zostało zalane gdzieś takimiś powodziami, jest zielone, wiesz, jest pełno wraków samochodów i tak dalej. No taki, to coś, co pewnie widziałbyś w The Walking Dead na przykład, nie? Czyli wszystkich takich zombie post-apo z niedalekiej przyszłości, gdzie nagle, wiesz, wszystko się sypie i zarasta trawą. Więc tak jakby to jest to tło.
No to wiesz, to tak jak w 2008 to się stało, kiedy tak. Seattle Supersonics przestali istnieć.
Tak. I no to jest jakaś historia alternatywna, nie? Bo wiesz, kiedy wyszedł pierwszy Last of Us, to ona się tak działa ciut w przyszłości, no a teraz mamy 2020 rok i to wszystko, co się wydarzyło wtedy, to inaczej się potoczyły losy, no, więc jakby to odnosi się, ale w tym świecie zawanego tą zarazą, no nie? Gdzie są te ci zainfekowani, ci biegacze, te klikacze, no nie? Te z pewnego rodzaju zombie. No są enklawy ludzi, którzy próbują, wiesz, w miarę normalnie żyć, ale w takim świecie, gdzie faktycznie normalne życie polega na tym, że jako tako próbujesz przetrwać, jednocześnie bronisz się przed tymi atakami tych zombiaków, nie? I dlatego, wiesz, i ta historia w drugiej części, to ona się toczy chyba 4-5 lat, musiałbym gdzieś przeczytać dokładnie, nie, bo nie pamiętam dokładnie, po tych wydarzeniach z końca pierwszej części. Mhm. I ty przeszedłeś pierwszą część?
Tak.
Tak, no to myślę, że każdy, kto przeszedł pierwszą część, pamięta, że skończyła się troszeczkę inaczej niż w takiej analogicznej sytuacji postąpiłby na przykład Jack Bauer, który w matematyce i empatii takiej globalnej był lepszy od Joela Millera i jakby postawił na osobiste wątki, wiesz, jakby nie wybrał jakby dobra ludzkości, postąpił trochę samolubnie, no nie? I no myślę, że chyba nie zdradzam zbyt wiele, że...
No nie wiem, czy by, wiesz co, tutaj ja bym polemizował, bo myślę, że Kim Bauer była dla Jacka no dosyć ważna.
Znaczy wiesz co, nie wiem, czy pamiętasz taką scenę, nie pamiętam w którym sezonie, ale Jack Bauer miał na... Terroryści powiedzieli, że jeśli Jack Bauer nie zabije chyba tego szefa swojego, tam był taka ten, to ileś tam tysiąc, czy ileś tam ludzi zginie. Nie wiem, czy pamiętasz.
Aha.
I Jack Bauer wziął wagę, na jednej ręce położył tysiąc tam, czy nie wiem, 100 000 istnień ludzkich, nie, bo tam chodziło chyba o detonację bomby atomowej. a na drugiej ręce pozostawił życie przyjaciela.
I Tony Almeida dostał kulkę. Nie, nie wiem, czy akurat on, ale tak mi się
wydaje. Nie, to nie Tony Almeida, to akurat nie ten.
Ale wiesz, to, ale tutaj mówimy o, o takiej ojcowskiej figurze i
nie, to ja się nie dziwię. To
ojciec
ja...
i córka, nie? To troszeczkę jest inne, inaczej, jak masz do czynienia z obcymi ludźmi, tak naprawdę, no, współpracownikami.
Nie, no zupełnie. Ja bym postąpił dokładnie tak jak Joel. Znaczy, postąpił. No, w tym sensie, że tego się nie da, wiesz. No, ktoś, kto jest tak bliską ci osobą, no, nawet, wiesz, nie ma tej chłodnej kalkulacji, no nie? Ktoś, wiesz, no to nie jest, no tak jak no, w Szeregowcu Ryanie, powiedzmy, no, żeby uratować tego Szeregowca Ryana, no nie, no, ileś tam osób, no nie straciło życia na tej misji. Ale tu chodziło o coś więcej i mi się bardzo podobało to zapętlenie. Nie, nie, pamiętasz, jak się zaczyna w Szeregowiec Ryan?
Na cmentarzu.
Staruszek szedł właśnie na ten cmentarz i później właśnie na końcu było tak, że mówi, że mam nadzieję, że spłaciłem ten dług, jakby, że pokazałem, że moje życie było coś warte, tam była cała jego rodzina, dużo ludzi, mhm. Że to, że oni poświęcili swoje życie, żeby uratować jego, jakby wyciągnąć z tej wojny, że to nie poszło na marne. Ale chodzi mi o to, że tam była ta kalkulacja, bo oni wszyscy wiedzieli, że to jest bez sensu, żeby po prostu ryzykować życie, żeby uratować jednego gościa, żeby wyciągnąć go z tej wojny, no nie? No ale to też jest tak, że w takich, kiedy są emocje, kiedy to jest, nie wiem, no tutaj no, on traktował Ellie jak córkę, nie, Joel? Mhm. No to nie da się podjąć takiej decyzji. I zrobił to, co uważał za słuszne. I tutaj mamy jakby historię, bo ona już jest tak już 4 lata później, czy właśnie tak jak mówię, że kurde, że nie sprawdziłem sobie dokładnie przed nagraniem, żeby sobie zapisać. Widać, że oni żyją właśnie w takim mieście, które jakoś sobie radzi w tych ciężkich czasach. Tam jest ten brat Joela, Tommy, tam jest Ellie, tam znalazła przyjaciół, tam ma takiego Jessiego, no nie, taką dziewczynę Dinę. I wiesz, jest, jakoś żyją, ale widać, że jest jakiś ból, jakiś taki coś gryzie właśnie Ellie. Nie wiem, czy to jest dużo taka, zdradzę, jeśli powiem, że po prostu ona dowiedziała się, no nie, że Joel podjął taką decyzję. Kiedy ona była przygotowana do tego, wiesz, jakby trochę ją oszukał, no nie, bo jej nie powiedział, co się stało i dlaczego, ale...
No on skłamał w samochodzie, powiedział, że mają innych takich jak ona.
Tak, tak. I cały ten jej sens życia, że to wszystko robił w gruzę, a jako 19-latka wiesz, że no, emocje, hormony, różne rzeczy, no nie, jakby buzują. I ja już nie chcę mówić o tym, co się później dzieje, ale generalnie to jest właśnie tak, mówię, to jest bardzo ciekawa historia, bo tam jest, bo to jest o targających emocjach, wiesz, o dojrzewaniu, o wybieraniu mniejszego zła, o miłości, o tragediach osobistych i o zemście. I to jest taki dosyć, to jest bardzo brutalna gra i brutalne emocjonalnie, bo są takie momenty, które po prostu trzepną tobą tak zdrowo, ale jest też brutalna pod względem właśnie tego angielskiego takiego określenia, jest taki torture porn, tak? Czyli po prostu to jest bardzo sadystyczna, naturalistyczna gra miejscami. Na początku powiedzmy jeszcze tak często nie giniesz, tak? Że to tak nie jest, ale wszystkie wykończenia, bo wiesz, że najlepiej grać po prostu po cichu, tak? Bo jesteś bardzo masz ograniczony arsenał, bardzo masz małą liczbę kul, nie możesz się strzelać ze wszystkimi tymi biegaczami, klikaczami, czy w ogóle innymi ludźmi, z którymi przyjdziesz się ścierać, więc wykorzystujesz, prawda, skradanie, te dodatkowe umiejętności związane z tym, że na przykład, nie wiem, jesteś w stanie, wiesz, skoncentrować się i lokalizować na podstawie właśnie, no nie, słuchu, tak, że się tak wyrażę, masz taki radar, gdzie są przeciwnicy, gdzie się poruszają. Więc ta gra stawia na to, żebyś jednak robił pewne rzeczy po cichu, żebyś bardziej skradankowo. Ale kiedy bierzesz tego gościa, łapiesz go i ten wbijasz mu ten nóż, tak dalej, tak krew się leje, siekasz, dusisz. No musiałem się przyzwyczaić do tych pewnych rzeczy. Ciężko mi było. Później oczywiście, no to tak jakby, tak jak wszystko, nie, ta brutalność i powszednieje, ale muszę przyznać, że w momencie, kiedy gra się robi coraz trudniejsza i ty coraz częściej giniesz, no to jest, wiesz, festiwal tych śmierci. Naprawdę. Mhm. To jest coś, co mnie bardzo zmęczyło. Wiesz, i...
Okej, okay. A mam takie pytanie do ciebie. Uważasz, że to było aż to był celowy wybór twórców, żeby zmęczyć gracza taką brutalnością, takim naturalistycznością, nie wiem, czy naturalizmem tych zadawanego bólu i mordowania się, bo zwróć uwagę, że tak jak mówisz, że sporo tego, tak? No, w innej ich serii, w Uncharted też się dużo zabija, ale tam jest takie lekkie to, nie? Że w ogóle się do tego nie zwraca na to uwagę.
Zupełnie prostu tak, zupełnie inaczej.
A tutaj może to jest, czy to jest celowy wybór ich taki, że oni chcieli graczy zmęczyć, chcieli im dać do zrozumienia, że to nie ma być przyjemne?
Znaczy na pewno, bo wiesz, w Uncharted, tak mówisz, no to jest, w Uncharted sam strzelasz, ale tutaj ta brutalność, to ona się na wielu aspektach, wiesz, jest no, graficznie, wiesz, widzisz na postaci swojej, no nie, że jesteś cały oblepiony krwią, wiesz, brudny, gdzieś masz blizny, jakieś nacięcia, wiesz, może to jest jakiś taki zabieg, nie, bo to jest na pewno część, wiesz, no, nic nie jest przypadkowe. Mnie bardziej taki ten growy element zmęczył, że w pewnym momencie, kiedy ten poziom się trudności podniósł, i zdecydowałem, że nie będę go obniżał, bo nie chciałem sobie ułatwiać też rozgrywki, no to też to po prostu ta zbyt duża liczba tych efektywnych sposobów zejścia, może się przejeść na takiej zasadzie, że naprawdę musisz sobie zrobić przerwę i odetnąć chwilkę, nie? I podejść do tego. Ale widzisz, to jest gra, która na pewno nie chce niczego słodzić. Ona jest bardzo brutalna i na pewno widziałeś jakieś takie, wiesz, że różne głosy, że tak naprawdę ludzie są większymi potworami niż ci wszystkie klikacze, inni biegacze, inni tak, wiesz, te zombiaki, potwory zainfekowani, bo większość czasu i tak spędzisz właśnie walcząc
z ludźmi.
Tak, z ludźmi, tak, bo tam się pojawiają różne frakcje, wiesz, masz frakcję wilków, masz frakcję blizny i no, to jest bardzo ciekawe, że właśnie w tym takim postapolitycznym świecie, że tam te takie pierwotne instynkty się włączają ludziom w niektórych momentach, takie średniowieczne, że myślisz terytorialnie i cały czas się ścierasz, wiesz, jakieś takie potyczki podjazdowe, jakieś brutalne akcje, wiesz, no, cała ta gra, wiesz, no, wygląda tak, że no, niby się ludzie bronią przed tymi zainfekowanymi, tymi potworami, ale tak naprawdę to większe zagrożenie stanowi ta milicja tych innych frakcji. Złych, tak, frakcji.
A wiesz co, mam jeszcze jedno pytanie do ciebie, bo w sumie ta gra jest oczywiście u mnie na radarze i prędzej czy później w nią zagram, ona nie ma jakiegoś tam wielkiego priorytetu, bo też nie mam w tej chwili, wakacje są takim czasem, że ja nie mam nawet celowo ograniczam sobie czas, jaki spędzam przed telewizorem i przed monitorem. I no, wiem, że zagram w nią pewnie w jakimś tam okresie, może pewnie w tym roku nawet. Ale mam jeszcze, przed tym będzie jeszcze Final Fantasy VII Remake, więc no trochę poczekam. Ale wiesz co, no, na pewno do każdego, kto się trochę chociaż interesuje i ma w social media i w tych social mediach ma jakiśkolwiek kanał, czy zalajkował stronę, czy zalajkował jakiegoś dziennikarza, to na pewno się obiło mu uszy, oczy to, że ta gra była zbombardowana bardzo negatywnymi recenzjami od graczy. I w tej chwili tam, sobie teraz patrzę, ma 4,8 user score na Metacriticu. To już jest takie znieźle,
tak.
Ale 52 101 opinii negatywnych i gdzieś wszędzie, znaczy, tak jak widzę sobie, przelatuję sobie przez te oceny, no to tam olewam te, gdzie jest napisane 0 i 1, no bo uważam, że to nie ma sensu. Ale patrzę sobie na te czwórki i trójki i wszyscy tutaj zarzucają złą historię i brak logiki w postępowaniu bohaterów. I wiesz...
Właśnie to jest to, że tutaj nie ma braku logiki. To jest bardzo prawdziwe, że to jest... Jakby to odnieść, żeby nie zdradzać zbyt wiele.
Ludzie nie zachowują się logicznie. O, może od tego zacznijmy.
Właśnie nie tyle, że zachowują się emocjonalnie. Właśnie no. To jest to, że gdyby wszyscy ludzie zachowali się logicznie, zawsze w każdej sytuacji, chłodno kalkulowali, to by było tak, jak właśnie powiedziałem, z tym Jackiem Bauerem, tak? Że nie byłoby sprawy. Po prostu w pewnym momencie nie, Joel dostarczyłby Ellie do tego szpitala świetlików, tam zrobiono by szczepionkę kosztem oczywiście życia Ellie. Happy days, tak? Jeśli udałoby się uodpornić ludzi przed tą zarazą, tak? Żeby nie zamieniali się właśnie w tych. Czyli nie unikam słowa zębiaku, bo nie wydaje mi się, żeby tam w ogóle kiedykolwiek tam padło nie to, ale generalnie to są zombiaki, nie?
Mhm. Swego Clickers, rodzaju. Tam chyba było w jedynce.
Tak. No ale to na tej zasadzie, że po prostu jesteś ugryziony i no, czeka cię taka ciężka, powolna śmierć, albo nawet nie śmierć, tylko po prostu przeobrażenie się właśnie w takiego najpierw biegacza, a później kolejne stadia te choroby, to wiesz, zmieniają twoją twarz, wiesz, takiego jednego wielkiego grzyba. No nie, i charakterystyczną cechą właśnie tych potworów jest to, że wydają taki dźwięk. Tak klikają, trochę jak delfiny albo coś, nie? I no oczywiście tam są jakieś takie wariacje i taki później spotykasz taką naprawdę potężną wersję tych klikaczy, takiego potwora, który rzuca jakimiś tymi purkawkami z żrącym dymem. No dzieje się, no nie? Że pod tym względem, ale wracając do tych ocen i do tego wiesz, podejścia, ja bym w ogóle pod względem tej historii, no nie tej geologiczności, w ogóle bym na to nie zwracał uwagi, tak? Bo wydaje mi się, że to jest świetnie napisana gra, dlatego że ona manipuluje twoimi emocjami, bo wiesz jak to jest, po prostu zawsze wszystko zależy od perspektywy. Dla jednych terroryści, dla drugich Freedom Fighters i vice versa. I tu masz bardzo podobną sytuację, no nie tylko, no nie chcę wchodzić, ale rzucę kilka tytułów, na przykład filmów, to nie? I teraz mi powiesz, czy gdybyś na przykład był, no czy tak, powiedzmy, Bez Przebaczenia, Życzenie Śmierci, nie wiem, Wyrok Śmierci, Braveheart, Punisher, Tombstone, tam coś złego się dzieje, co powoduje, że ktoś, prawda, zamienia się w takiego mściciela. Mhm. I na drodze tej zemsty wiele innych osób, powiedzmy, ginie. I teraz właśnie, wiesz, i teraz chodzi o to, że nikt się nigdy nie zastanawia, no nie, kto gdzie zginął, co się stało. Ale gdybyś na przykład porozmawiał z członkami tych rodzin, tych osób, które zginęły ze względu, wiesz, bo ten mściciel, no nie, powiedzmy, miał tą swoją wendetę, którą prowadził i, no, nie wiem, ktoś zginął, kto nie musiał zginąć. Nie wiem, wiesz, o co mi chodzi. Chodzi o to, że po prostu wszystko zależy od tego, jak zostanie pewna historia przedstawiona. I tutaj ta historia jest bardzo... Znaczy, ona jest przeplatana na takiej zasadzie, że większość czasu oczywiście gramy Ellie, ale mamy też inną perspektywę innych historii pokazanych, że się tak wyrażę. Mhm. Dlatego, że inni gra jest pełna... Tak, są inni bohaterowie, którymi gramy i też jest i są tak zwane retrospekcje, które przerzucają nas. Gra się toczy do pewnego momentu i nagle zamiast na przykład, nie wiem, słuchać, a pamiętasz, jak było tak i tam, powiedzmy, postacie rozmawiają, bohaterowie rozmawiają o pewnej historii. Nie, po prostu jesteś przeniesiony do w czasie, powiedzmy, 3 lata wstecz i widzisz, no nie, tą historię, odgrywasz ją, tak? I tak się buduje emocje, no nie? Bo budujesz związek z postaciami i poznajesz ich motywację. I nagle czasami jest tak, że po prostu robisz coś złego i nie zastanawiasz się nad tym, albo widzisz, ale później widzisz efekt tego, że zrobiłeś coś naprawdę złego. I to jest taki główny motyw.
Te złe, negatywne, ja podejrzewam, że część tych ocen, to one pojawiły się jeszcze przed, znaczy równo
oczywiście,
z premierą.
Oczywiście, większość osób nie grała w ogóle były, w tak,
tak
nie
ale załóżmy, że ci, którzy zagrali, rzeczywiście im się nie podoba, to do czego oni się czepiać, mogą czepiać? Do tego, że grają kobietom, czy do tego, że grają lesbijkom, czy to rzeczywiście mają, czy naprawdę to, co ty mówisz, czyli pokazanie drugiej strony i to, że pokazanie konsekwencji swoich czynów ich tak odrzuca, że się nie mogą
na pewno,
wystawić?
Na pewno.
Że się czują jakieś... z tym, co zrobili?
Mi się wydaje, że to jest pokłosie właśnie tych takich, wiesz, wybuchów internetowych różnych ludzi. Wydaje mi się, że o ile sama gra mechanicznie, to nie jest jakieś mistrzostwo świata, tak? Bo mechanicznie to jest taka dosyć prosta gra, no tak jak mówię, no to jest pod względem technicznym jest świetnie zrobiona, tak? Bo animacje postaci, wiesz, interakcji z otoczeniem, wiesz, podnoszenia przedmiotów, wiesz, to nie jest tak, że Ellie na przykład wykonuje ruch ręką w powietrzu i nagle jest pokazane, że ona coś podnosi. Tylko jak na przykład jest coś na półce, to jakbyś stał bokiem, czy przodem, czy z jakiejś ten, to ten ruch ręki jest tak naturalny i ona tak się rusza, że ona podnosi ten przedmiot, wiesz. Więc jakby jest dbałość o takie małe szczegóły pod względem mechaniki, czy oprawy audiowizualnej. Pod względem właśnie samej gry, no to jest taki trochę shooter, trochę skradanka z trzeciej osoby. Ma rozbudowany rozbudowane tworzenie przedmiotów, tak, ulepszasz bronię, wiesz, znajdujesz jakieś takie części różne, które później jakby są taką walutą, za którą możesz przy jakichś takich stołach montażowych, tak, możesz sobie te bronie ulepszać, możesz zwiększyć swoje umiejętności, znajdujesz jakieś, nie wiem, pigułki, sterydy, inne takie jakieś dopalacze, które to też są jakąś taką kolejną walutą, którą wydajesz na podnoszenie statystyk i tak dalej, więc jakby są takie czysto growe mechaniki, ale one jakoś się specjalnie nie wyróżniają. Cała siła tej gry jest właśnie w tej opowieści. Ja mam wrażenie, że 50% czasu, oprócz tych powiedzmy długich, męczących potyczek, to spędzasz na oglądaniu właśnie takich filmów przerywnikowych. Świetnie wyreżyserowanych, bardzo dobrze zagranych. I tak jak mówię, no, a reszta no, to jest taka mechanika, wiesz, trochę się strzelasz, trochę się poskadasz, trochę zrobisz jakichś takich łamigłówek środowiskowych, musisz rozwiązać takich zagadek środowiskowych, tak, tu gdzieś się tam przedostać, tu coś przerzucić linę przez jakiś tam filar, gdzieś się podciągnąć, coś przycisnąć, coś przesunąć, wiesz, jakąś skrzynkę, prawda, na kółkach, żeby gdzieś się wspiąć, no mnóstwo takich drobnych elementów, no jakby gra próbuje wszystkiego, nawet są elementy jak w Uncharted, tak, czyli jedziesz w samochodzie, jest jakaś taka i wiesz, jesteś na, i strzelasz z pistoletu, tak, do pędzących na przykład na koniach przeciwników, no, czyli masz jakby też elementy, nie wiem, strzelanki na szynach, o. Mi się bardzo podobały tam takie miejsca, które musiałeś przemierzać motorówką, nie? Jakieś takie chciałem powiedzieć górskie potoki, rwące rzeki, które po prostu pod wpływem właśnie jakiejś brzydkiej pogody, powodzi, no nie? Nagle to miasto zaczyna się zamienia się w rwącą rzekę, no nie? Gdzieś, żeby się dostać, potrzebujesz, nie wiem, motorówki. Możesz nurkować, nie? Więc no jest taka potyczka, no nie? Gdzie tych przeciwników, no nie, jak predator musiałem być, prawda? Znikać pod wodą, gdzieś przepłynąć, wypłynąć jakimś innym miejscem, kiedy oni nie wiedzieli, że stąd jestem, wiesz, wyciągnąć, złapać gościa, wykończyć, skoczyć znowu pod wodę i znowu przeczekać, gdzieś wypłynąć dalej. Naprawdę.
Czyli trochę jak Lara, bo tak jak mówisz, no.
Ta nowa Lara, tak, to nowożytne Lary, tak.
Ta nowa Lara, bo ona też miała i takie, wiesz, i możesz trochę się skradać, i możesz się w krzakach, i możesz się strzelać, i możesz. Można skakać w tej części, bo chyba poprzedniej nie można było.
Można, ale tutaj nie ma takich elementów platformowych. Jest kilka takich sytuacji, że gdzieś musisz coś gdzieś przeskoczyć, się złapać, ale Eli nie robi jakichś takich wygibasów.
Ale widziałem, widziałem na trailerze, że ona się może też rzucać, nie? Że chyba może się przerzucić na plecy, tak jak Max Payne, coś takiego, tylko bez zwolnienia czasu.
Ona się nie przerzuca na plecy. Czasami po prostu jak dostaje dużo obrażeń i pada, jest w stanie się przez chwilę, zanim wstanie, bronić, leżąc.
Aha,
i strzela do przeciwnika, więc jakby gdzieś tam ci coś, no, wszystko właśnie jakby jest takie, nie wiem, czy to takie słowo w ogóle istnieje w języku polskim, kontekstowe, o, można powiedzieć.
Aha.
Że zależnie, w jakiej sytuacji podczas walki jesteś, no nie, to czasami się coś zmienia, nie, bo.
Animacja jakaś tam.
Tak, bo przeciwnicy, na przykład zależnie od twojego poziomu życia, no nie, jeśli masz duży pasek energii, nie jest bardzo nadgryziony, to kiedy dopadnie cię jakiś przeciwnik, to po prostu jesteś w stanie jakby wyrwać się z tego klinczu i odbiec, gdzieś zrobić unik i jeszcze walczyć, nie? Ale kiedy masz bardzo mało życia, to praktycznie w 99% taki doskok do ciebie, no kończy się tym, że po prostu giniesz, nie? I to jest to, więc no więc, wiesz, co do mechaniki, ja bym nie powiedział, że mamy do czynienia z jakąś rewolucją, czy ewolucją, czy czymkolwiek, ale też nie można powiedzieć, że tutaj jest coś źle zrobione, że to jest jakiś że to jest przeciętniak pod tym względem. Nie, to jest bardzo solidnie zrobiona pod tym względem gra. I wiesz, gdyby nie to, że po prostu w pewnym momencie ta potyczka potrafi być męcząca, bo wiesz, no, możesz się gdzieś tam spróbować przekraść, nie? Bo jak masz jakiś, nie wiem, tych przeciwników na mapie, jakiś patrol jest i tam jest, nie wiem, 10 osób gdzieś porzucanej po całym tej takim dużym fragmencie mapy, to możesz spróbować się przekraść i możesz spróbować coś zrobić takiego i czasami to jest skazane, bo jak wejdziesz i zaczniesz się strzelać, no to już jest wtedy bardzo trudna walka, bo potrafią cię obejść gdzieś, sflankować, no nie gdzieś, no po prostu no, to nie jest gra, która chce, żebyś się strzelał, nie? Oczywiście są takie momenty, że musisz i to strzelanie nie jest złe, tylko po prostu, no jak mówię, no, szkoda twojej amunicji, żeby tak po prostu wystrzeliwać się, bo nie zawsze jesteś w stanie kogoś, no chyba, że będziesz walił, jak ktoś mówi, same headshoty, tak? To wtedy będziesz mógł zaoszczędzać, no. Poza tym gram w ogóle w polskiej wersji językowej i no, to jest ten poziom, do którego nas, powiedzmy, Sony Polska już przyzwyczaiła, więc nie można się przyczepić. Tam chyba Ania Cieślik, czy Cieślak gra rolę Eli, tam Krzysztof Banaszek jest Joelem. Tam jeszcze jest parę takich nazwisk, które pewnie byłyby znane, gdybym sobie zapisał, a tak to są nieznane zupełnie mi, ale jest jedna ciekawa rzecz. Podniosłem ten temat na Twitterze, że covery, znaczy piosenki są śpiewane po angielsku, tak? I to, co mnie zaskoczyło na początku, to właśnie, że ta pierwsza piosenka, cover Through the Valley, jest wykonana po angielsku, ale przez polskiego aktora. On po prostu śpiewa. Ale kolejne piosenki, no nie, na przykład tam Ellie śpiewa Take on Me, to już jest spuszczony w polskiej wersji, ale wpuszczony jest oryginał. Nie tak jak to angielska, amerykańska aktorka śpiewa. I to mnie w ogóle zaskoczyło, no nie, że tak zrobili. Ja jako taki uważam, że jak lokalizacja, to powinna być pełna i powinno być, że po polsku. Zresztą ten element grania na gitarze jest rewelacyjny, bo kiedy znajdujemy gitarę, na początku brzdękamy sobie i to jest tak, że po prostu jest taki quick time. I lewym analogiem wybieramy, chyba to się ładnie mówi, akordy i możemy sobie zmieniać, prawda, bo tych akordów jest naprawdę dużo, nie? I ten touchpad na DualShocku 4, tak? Tak jak on jest cały, to możemy przeciągnąć palcem przez cały touchpad i wtedy wszystkie strony uderzamy, a możemy tylko, wiesz, jakby pojedyncze strony uderzać. I oczywiście na początku to jest tak, że kiedy jakby musimy tylko zagrać kilka takich nutek, żeby jakby włączyła się taka scenka, w której Eli zaczyna grać na gitarze i śpiewać, no nie, to jest jedno, ale później możesz sobie ćwiczyć. I oczywiście, bo chciałbym zobaczyć, jak ktoś na tym emulatorze gitary próbuje coś zagrać fajnego, ale powiem ci, że to jest jeden z najlepszych emulatorów gitary, czy nie wiem, jak to powiedzieć, symulatorów takiej zabawy gitarą w grach, jakie widziałem. Mhm. Że naprawdę, że wykorzystanie tego touchpada, żeby jakby czułość uderzenia w strunę, czy tam którą stronę uderzasz, żeby to tak wymierzyć, naprawdę świetnie im się to udało ale, zrobić.
Ale wiesz co, jestem zdziwiony, że Anna Cieślak nie śpiewa, bo ona generalnie śpiewa. To jest aktorka dubbingowa i ona przecież kurczę...
Może nagrała, wiesz, po angielsku to i okazało się, że nie przeszło. No, dziwne.
Nie jestem w 100% pewien, czy ona śpiewa piosenki w Krainie Lodu, ale to jest Anna z Krainy Lodu.
Ale w Krainie Lodu to śpiewają po polsku, więc...
No dobra, ale okej, okay, ale...
Chyba, że jakaś inna piosenkarka, tak o to ci chodzi.
No ale to jest, wiesz, to jest aktorka... Tak, bo może być tak, że ona podkłada głos do piosenek, inna jest dziewczyna. Ale wiesz, ona jest aktorką teatralną i wydaje mi się, że umiałaby zaśpiewać. Tak. No, też ona robi bardzo dużo dla Polskiego Radia rzeczy. I wydaje mi się, że kurde, no jednak... te teatry Polskiego Radia, tak? Mhm. To wydaje mi się, że kurde, no ona jest utalentowana, no może rzeczywiście nie grała nic z tej płyty, ani nic takiego,
z mojej strony to jest tylko zdziwienie, wiesz, i ja na przykład nie chciałbym, żeby teraz robić za bardzo sprawy z tego, bo jakby dotarło do Ani, że no tak nie podoba
się. Ale bardzo dobrze, niech dotrze do niej. Tak. Że nie zaśpiewała tego.
No ja właśnie, co jest grane? Prosimy covera jako hot challenge na tym. Na YouTubie, żeby było.
Co, czasu nie miała?
No. Ale nie, ale powiedzieć tak, że nawet niespecjalnie mi się chce mówić o tych zwrotach fabularnych, ale jestem ciekawy, czy popsułeś sobie gdzieś czytając, co tam się dzieje, czy...
Ja,
czy obejrzałeś to, nawet coś, tak, bo to jest taka gra, którą można było spokojnie obejrzeć na YouTubie, bo ona się składa z naprawdę długich filmów.
Nie oglądałem tego na YouTubie. Powiem ci szczerze, że po pierwsze, trochę recenzji czytałem i słuchałem, ale takich bezspoilerowych. Jest, tak mi się wydaje, najbardziej pozytywna do tej pory, aczkolwiek jeszcze nie widziałeś finału, który niektórzy ludzie krytykują strasznie. Nie wiem, znaczy tak, ja domyślam się, bo ja się domyślam od 2 lat, jaki jest punkt wyjścia dla tej gry i wszystko, co widzę w tej grze, sugeruje mi, że wiem, że to, co się stało, co w mojej głowie myślę, że się stało, to nastąpiło. Ja wiem po prostu tyle, że pojawia się druga postać i domyślam się, że ta druga postać, która się pojawia, którą się gra, która jest też kobietą, to wiem, że ona prezentuje jakby inny punkt widzenia. I to, co mi teraz opowiadasz, to tak, ja sobie tak zaczynam złączyć punkciki, że...
Wiecie, że
to,
tak, no, znaczy na pewno dobrą stronę idziesz. To jest kwestia tego, że poznajesz tą inną punkt widzenia i masz pewne rzeczy, które są też odnoszą się bezpośrednio. Jakby część masz, powiedzmy, że wydarzyło się kilka lat temu, ale na przykład to, co się wydarzyło, nie wiem, to 4-5 lat temu, to chyba 4 lata jednak jest. Działo się, powiedzmy, równolegle do tego, co my na przykład odegrywaliśmy w The Last of Us pierwszej części. Mhm. Jakby masz faktycznie inną stronę, inną perspektywę. I naprawdę moim zdaniem może tutaj nie ma jakiejś... Też to nie jest jakiś, wiesz, wow, ale mnie zaskoczyli narracyjnie, że taki zabieg zrobili, że najpierw pokazali to tak, a to było tak naprawdę tak i że to właściwie ta postać, która myślała, że jest zła, to jest dobra, albo vice versa, coś w tym stylu. Że to są zabiegi literackie, które już nieraz widzieliśmy, nie tylko literackie, ale generalnie po prostu narracyjne, czy w opowiadaniu historii. Ale to jest gra, która jest bardzo ciężka właśnie pod względem tych emocji, które targają i główną bohaterką, i innymi postaciami, i po prostu jest dużo takich momentów naprawdę ciężkich, ale nie chcę nawet mówić dokładnie jakie, bo część na pewno się domyślasz, a część na pewno by cię zaskoczyła, bo chodzi o to, że po prostu czasami wiesz, że coś się wydarzy nie dlatego, że coś jest skalkulowane i tylko coś się dzieje przypadkiem i efekt tego jest bardzo, bardzo zły. No ale tak mówię, jak cię targają emocje i to naprawdę takie ciężkie emocje tobą, to nie zachowujesz się logicznie, zachowujesz się emocjonalnie i to widzisz w tej grze. Całe te wszystkie działania Ellie tak naprawdę, to jest właśnie targanie tą emocją. Tą emocją, która powiedzmy wynika z klucza tych filmów, które wymieniłem, tak? Czyli Bez przebaczenia, Życzenie śmierci, Punisher, Tombstone i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę za bardzo zdradzać, ale na pewno zdradziłem. Ale o tyle się nie boję, wiesz, o tym tak mówić nawet w taki sposób, że ktoś mówi, wszystko to jest spoiler, dlatego, że osoby, które chcą się odizolować zupełnie od jakichkolwiek informacji i przejść grę, to na pewno nas teraz nie słuchają. A osoby, które są powiedzmy na takim etapie, że jeszcze na przykład nie widziały zakończenia, to im nic nie popsuje, albo na przykład wiedzą coś, tak jak ty, też mogą się domyślić, więc już jakby trochę masz pewne znaczy wyciągasz pewne...
Wnioski, wyciągam tak. Jakieś tak. Ale wiesz co, ja nigdy nie miałem problemu ze spoilerami. Nigdy nie miałem problemu ze spoilerami. I dobra rzecz się obroni zawsze, nawet jak będziesz wiedział coś, ona się obroni, bo wywoła i tak u ciebie emocje. Znaczy, wiadomo, zaskoczenie jest jedną emocją, ale tak. Że jesteś związany w jakiś sposób z postacią, z tekstu kultury, który przyswajasz, czy to grom. No z filmami jest trochę inaczej, bo to są bardzo krótkie rzeczy, ale na przykład dzieją się czy w serialach, w książkach, którym tam czytasz 2-3 dni i wiesz, to i tak, jeżeli coś wywoła emocje, no to moim zdaniem to spełniło zadanie i to, że miałem spoiler, to tam nie jest jakieś specjalnie ważne. Chyba, że wiesz, to jest spoiler typu, że ktoś ci mówi, że kamerdyner zabił, tak?
Ale, no tak.
Ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę jednak, znaczy wiesz, ja bym chciał, czas wracam do tej oceny z Metacritica, bo ja tego nie czaję. Znaczy ja rozumiem bombardowanie recenzjami, bo przyjęło się, że to jest jedyny sposób, w jaki gracze mogą wpłynąć na wydawców, na deweloperów, na biznes. I wiesz, z jednej strony to, no, nie wiem, wszyscy popieraliśmy, jak Battlefronta bombardowali ocenami, bo tam były te okropne pay to winy, no nie? Natomiast tutaj jest jednak atak w stronę niezależności twórców. Wiesz, taki, który ma pokazać, że nie wybieraj, nie rób takich wyborów fabularnych, czy jakichś w ogóle już nawet nie na fabularnych, ale na takich...
Wiesz co, mi się wydaje, że wiem, do czego pijesz. Tam chodzi o to, że nie wszystkim się pewne wątki obyczajowe podobają, które są w tej grze. Ale one na dłuższą metę, one są marginalne. jest pewne, są pewne chwile takie, że powiedzmy jest przynajmniej na początku jest duży nacisk na to, ale na dłuższą metę jakby nie zwracasz na to uwagi. Dlatego, że jakby są inne rzeczy.
Kiedyś tego nie było, tak, bo ja rozumiem. Tutaj no,
ale wiesz, że ta niezależność twórców i to wiesz,
jak jest. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie i to, wiesz, jesteśmy wszyscy graczami tutaj, ja z tobą i ci, co słuchają nas, to też są. Ale szczerze, myślę, że uważam, że fani się poczuli za mocni i powinno się nas przytemperować, bo my mamy, nie powinniśmy mieć takiego wpływu na, ja rozumiem, przy grach sieciowych, ale my, nam się, wiesz, teraz jest tak, Snyder Cut, jakaś grupa fanów wołała, żeby była ta wersja Snydera i wynajęli samolot, który latał nad Comic-Conem i teraz będziemy mieli wersję Snydera na nowym HBO Max.
Ale to się niczym nie zmieniło, wiesz, o co chodzi, bo ja przepraszam, ci wejdę, ale dokończ, to ja tu sobie...
No to jest, wiesz, chodzi mi o to, że tak jest, wiesz, było to mocne ruchy fanowskie po The Last Jedi. To gnojenie Ryana Johnsona i tamtego filmu, gnojenie aktorek, które tam grały, że one się musiały wycofać z życia social mediów, bo były prześladowane, bo były, wiesz, szykanowane i wiesz, chodzi mi to, że to eskaluje i wiesz, ja rozumiem w momencie, kiedy gra ma mikrotransakcje i albo jakieś pay to winy i wtedy gracze się buntują i w ten sposób, w jakiś sposób reagują, ale tutaj mamy grę, wiesz, która i oni tak naprawdę nie atakują złych praktyk. Z tego, co mówisz, oni nie atakują złych praktyk korporacji, tylko oni atakują wolność wyboru twórcy, bo uważają, że, wiesz, jakby jak przeczytasz, podejrzewam, przejrzałem tylko 3 strony tych ocen z Metacriticów, to wszystkie głosy, które tam w miarę były jakieś rozsądnie napisane, które zdążyłem przeczytać, to one brzmiały następująco, że oni zniszczyli markę, zniszczyli franczyznę, zniszczyli serię, w sensie Naughty Dog.
Nie wiem, czym mieli zniszczyć, no, nie za bardzo.
I to jest takie, no, ale to jest, widzisz, i ja się tak tutaj do tego wracam, że mówię...
Czy wiesz, ja wiem, wiesz, zdarzają się takie sytuacje, bo wiesz, moim zdaniem na przykład mnóstwo faktów świadczy o tym, że na przykład BioWare no, poleciało w kosmos z Andromedą Mass Effect, nie? I to nie była gra, którą gracze oczekiwali. Koż ja, widzisz, Ten review bombing, czy cokolwiek by to, jakby tego nie nazwać, to i tak nic nie zmieniło. Gra sprzedała się, nie wiem, w 4 czy 5 milionach egzemplarzy. Sukces już ogłoszono. Jeśli chodzi o krytyków, to oceny są praktycznie same
bardzo
dziesiątki.
Wysokie.
Prawdopodobnie skończy się tym, że ta gra jeszcze może dostać, nie wiem, tytuł gry roku albo kto wie co jeszcze. Zależy, wiesz, czy Cyberpunk wyjdzie, nie? No bo jeśli Cyberpunk wyjdzie w tym roku i okaże się lepszą grą, to Cyberpunk może dostać tę statuetkę, nie? Jakiegoś joysticka czy jakiegoś Jeffa Carey'ego. Ale ja uważam, że to jest jedyny sposób na to, żeby gracze wyrazili swój... jakoś się wyrazili, tak? Tylko kwestia jest taka, że...
Nie, to nie jest... To się głosuje portfelem, a nie...
No właśnie, o to chodzi.
Szykanami.
Nie, nie. Bo to nie chodzi... Znaczy, wiesz, szykany i tak dalej to jest zupełnie inne, bo to są takie rzeczy, które... Już teraz nawet pod paragraf nie podchodzą, nie? Nikt nikogo nie może atakować i tak dalej, ale chodzi mi o to, że to jest... Wiesz, dawniej to było tak, że po prostu jak coś się nie podobało komuś, na
to
przykład...
Nie oglądał, ani nie grał, ani nie...
Nie, właśnie nie. Były organizacje, na przykład jakaś chrześcijańska organizacja matek karmiących, cokolwiek.
Aha, okej, wiem o czym mówisz.
Wysyła listy protestacyjne w liczbie setek tysięcy, bo no może nie, przesadzam powiedzmy, ale tam kilkaset. Robią to w bardzo zorganizowany sposób, przeklejają na fotokopiarce te same listy, mnóstwo koper, znaczków i tak dalej, wysyłają, nie? I przecież słynna historia z Married with Children, nie? Świat według Bundy'ich. Kobiety, czy tam, ja nie mówię, że kobiety, to jakieś tam osoby, tak, bo ja już nie pamiętam dokładnie kto, więc nie chcę, wydawało mi się, że po prostu urażone osoby z seksistowskimi żartami w tym serialu, między innymi, bo tam było różne żarty były, no właśnie wyraziły swój sprzeciw, żądając, żeby ten serial został zdjęty z anteny. I to, ale efekt był odwrotny, bo się okazało, że napisano o tym w gazecie. Efekt był taki, wiesz, to był ten to już teraz też pewnie słyszałeś o tym takim modne słówko, wróciło niedawno takie stwierdzenie, Streisand efekt, czyli efekt Barbary Streisand, że chcesz, żeby coś zniknęło, ale robisz temu reklamy, bo skandal jest najlepszą reklamą. I okazało się, że Świat według Wandy, właśnie wcześniej nikomu nieznany serial, nagle trafił na czołówki gazet, nie, że tam gdzieś chcą go po prostu zdjąć i że jest taki i taki, że to obraża. I nagle ludzie z zaciekawieniem zaczęli go oglądać. I okazało się, że im się spodobał. I serial był przez 11 lat na antenie. Z tego, co pamiętam, producenci serialu wysyłali jakieś kosze co roku z podziękowaniami właśnie tej organizacji, że pomogła im wypromować serial. I tak kiedyś było. Tylko, że teraz ta kultura się zmieniła i widzisz, jedni gracze, jak nie mają żadnego innego wpływu, to robią te recenzje negatywne, które, no moim zdaniem, to jest tak, one nie przynoszą żadnego efektu, oprócz tego, że po prostu się o tym mówi. Z drugiej strony no
właśnie,
jest inna kultura.
To nie daje efektu. Na pewno nie wpłynie na ekipę Naughty Dog i na pewno nie wpłynie na Sony, że nagle Sony stwierdzi, no może rzeczywiście ta twórczość, wolność twórcza w Naughty Dog się musi skończyć i teraz nie będą...
Ale właśnie o to chodzi, że wolność twórcza już się dawno skończyła, bo jest coś takiego jak autocenzura. I ta autocenzura jest
taka
sama w sobie.
W ramach tej autocenzury i wiesz, jakiejś poprawności, nie chcę powiedzieć słowa poprawności politycznej, ale takiej empatii zwykłej ludzkiej, tak? Działamy i działają też twórcy, no bo wiadomo, że nie pokażą w grach na przykład, no nie wiem, jakichś takich bez umiaru rzeczy, tak? Że gdzieś tam się to, co na przykład, nie wiem, Edward Lee czy Ketchum piszą w książkach, to jednak twórcy w mainstreamowej grze tego nie pokażą. Albo przynajmniej to w jakiś tam sposób będą się starali tak. Trochę. Ale to wiesz, to jest ta autocenzura, no to ona nie jest, moim zdaniem, autocenzura nie jest zła, bo...
Ale nie, chodzi o to, że po prostu wszystko, że na przykład, nie wiem, chcesz puścić film, który ma na przykład, nie wiem, gdzieś to słyszałem, nie wiem, gdzie to usłyszałem, że wyedytowano dwa przykłady. Disneya, zdaje się. Jeden to był taki, że chyba jak się pojawił na platformie Disney Plus film Powrót do przeszłości, to tam gdzieś było widać pierś i to zostało jakoś tak usunięte, no bo wiadomo, że nie można takich rzeczy.
No, Playboya okładka to była chyba, no coś takiego było.
Drugi przykład był taki, że jak pierwszy raz chyba wydali na DVD dawno, dawno temu E.T., to scena, w której policjanci, czy tam chyba agenci FBI mieli shotguny, została komputerowo zmieniona i tam...
Pistoletów mają krótkofalówki, ja tak. Wiem. Ale to chyba sam Spielberg zrobił.
No ale na zasadzie tego, że po prostu potrzebowali to puścić do platformy, albo na pewno słyszałeś o takich, wiesz, cenzurze telewizyjnej, czyli jakieś TV edita i tak dalej. Chodzi o to, że jakby zawsze gdzieś tam był wpływ czegoś na coś, tak? I generalnie mi się wydaje, że jakbyś zapytał, wiesz, co ktoś chce, to ile byś zapytał ilu ludzi, tyle byś miał różne głosy. Więc moim zdaniem twórcy właśnie w ogóle nie powinni się oglądać na to. Ale no. Kwestia jest taka, że akurat w tym przypadku moim zdaniem te głosy nie mają w ogóle żadnego wpływu, ale jest mnóstwo właśnie opinii w innych mediach, w mediach społecznościowych, grupy ludzi, którzy się potrafią zorganizować, którzy są lepsi w tym wyrażaniu swojej opinii i oni wpływają na to. Że na przykład jest taka gra, która miała już dawno powstać, to chyba The Last Night. Taka cyberpunkowa, ale w pixelartowej grafice i twórca tej gry bardzo dawno temu, relatywnie, no wyraził się coś tam w jakimś temacie, już nie pamiętam dokładnie i on za to przeprosił, ale to wyciągnięte zostało znowu po latach, kiedy on tę grę razem, tam chyba na jakiejś konferencji Microsoftu zaprezentował, wymówiono mu to i Microsoft chyba się ze współpracy z nim wycofał. I do tej pory ta gra nie powstała, no mam nadzieję, że nadal powstaje, ale już takim własnym sumptem bez właściwie pieniędzy, no nie? Chciałby się, wiesz, powiedzieć, że okej, nie ma, żeby twórca miał pełne prawo wyrażenia swojej opinii, czy nawet nie swojej opinii, no bo nie zawsze każda postać, którą tworzysz,
to
jesteś ty.
Tak do końca, ale to też nie jest tak do końca, Damian, że możesz powiedzieć, co ci się żywnie podoba, a później wszyscy zapomną o tym i wiesz, i będziesz mógł robić sobie, dostać setki tysięcy dolarów od korporacji. Nie powinno tak być. Powinieneś, jeżeli myślisz o tym, że patrz, ja ci powiem tak, masz jakąś tam swoją karierę zawodową i gdybyś postępował, załóżmy, no nie wiem, działał w jakiejś bojówce, nieważne czy z prawa, czy z lewa, i demolował Irlandię i podpalał samochody, to by się twoja kariera skończyła w jakiś sposób, że jakaś firma byś miał wyrok, byś, wiesz, było coś udokumentowane, by ci nie zatrudnili. I moim zdaniem internet powinno być też tak samo traktowany. Jeżeli kogoś wyzywasz, jeżeli wyzywasz kobietę...
Nie, ale to też jest coś innego. To, bo tak mówię, coś innego. To jest to, że warto być przyzwoitym. To był
warto być dobrym. No.
Bartoszewski. To jest zasada numer jeden. I jak się będziesz nie trzymał, to nie musisz mać winy.
Bardziej mi się nie podoba, wiesz, co się stało. Jest taka była gra zapowiedziana na konferencji Sony, Little Devil Inside. I tam jest taka, wiesz, była taka głupia kontrowersja, bo ta gra jest taka, wiesz, trochę w stylu kreskówki, takiej, te postacie są z wielkimi oczami i chyba będzie to polegało na, generalnie na takim polowaniu i zwiedzaniu świata. Nie wiem dokładnie, ten gameplay wiele rzeczy pokazywał, nurkowanie, bieganie, jeżdżenie i było pokazane dosłownie ułamek sekundy, było pokazane jakieś plemię, no nie wiem, pigmejów w takich śmiesznych maskach z dreadami i wiesz, już tutaj ci devowie musieli przepraszać, bo jakaś grupka malutka wytknęła im, że to jest stereotypowe i rasistowskie pokazanie czarnoskórych, nie? I to jest chore, bo sorry, to jest jakiś tam obraz, nie wiem, plemienia afrykańskiego, czy czegokolwiek.
No,
czy,
wiesz, to, no wiesz, ja...
I tu bym się czepiał, wiesz, to jest gorsze moim zdaniem, niż wyciąganie komuś tam jakichś brudów, bo nie wiem, ja nie wiem, co on powiedział też, nie, bo jeżeli to była jakaś taka nieszkodliwa rzecz, no to ale bywają różne, no.
Wiesz, ja mam problem z tym, że właśnie, że jest wiele takich sytuacji, w których te głosy krytyki mają sens, ale właśnie później pojawiają się takie małe, absurdalne rzeczy, które w ogóle nie powinny mieć miejsca i one koncentrują całą uwagę i wszyscy mówią, polityczna poprawność, bo ten... Nie, polityczna poprawność generalnie nie jest zła w sobie, bo nie chciałbyś świecić takim, że wszyscy by byli chamscy, wulgarni, ordynarni i zwracaliby do siebie nie per pan, tylko per uju albo inaczej, tak, nie? Bo wiesz, nie będziesz mówił, jak ma przesłuchać. Psuje nam się perspektywa.
Ale wiesz, no... Nie wiem, nie mówię, tak zareagowałem. Nie wiem, co ten facet, który robi tę grę, napisał. No bo to też bywa różnie. No, wiesz, James Gunn wyleciał z Disneya za żarty o pedofilii. Ale te żarty z pedofilii to nie były w takim kontekście, bo jak to brzmi, nie? Że trochę dziwnie. Szczególnie na przykład ja i ty jesteśmy ojcami. Mamy małe dzieci i z tego się generalnie nie powinno w jakiś tam sposób może żartować, ale on nie żartował w ten sposób, że ha, 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 dzieci tam są krzywdzone, tylko on w krytyce serialu Dexter napisał, a co teraz będzie następne? Serial o pedofilu, który tam jest, nie wiem, pracuje w szkole i tropi, no takie, wiesz, jakieś takie porównanie abstrakcyjne
znaczy,
było,
tam z tego, co pamiętam, było więcej takich rzeczy i nie wszystkie były jako serial, ale wiesz, ja uważam, że jeśli ktoś wykaże skruchę przez lata pokazał, że się zmienił, nie, że się zmieni, że przeprosi, że się zmieni, tylko po prostu, no kiedyś coś chlapnął i wiesz, i pożałował tego, ale jakby przez lata udowodnił, że z tamtą postacią, z osobą już nie ma nic wspólnego, no to nie powinno się tego wyciągnąć znowu po 15 latach i powiedzieć mu, że okej, nie możesz robić kolejnych Strażników Galaktyki, bo 15 lat temu byłeś śmieciem, no nie? Czy coś w tym stylu.
Tak, tak, rozumiem. Wiesz, w ogóle cała koncepcja, no bo jednak z jednej strony, wiesz, jest to w naszej wierze katolickiej to wybaczenie grzechów, już nawet nie mówię o samym rozgrzeszeniu, ale tym, żeby wybaczać innym, tak? Jest taka, powiedzmy, reguła, że powinniśmy wybaczać. No ale to nie ma zastosowania, nie? Z drugiej strony jest coś takiego jak resocjalizacja, że odpokutowanie takie systemowe swoich win, nie wiem, odpracowanie ich. Nie mówię nawet o pobycie w więzieniu, tylko no, w jakiś tam sposób inny, tak? Czy zadośćuczynienie i wiesz, z jednej strony to powinniśmy no, w jakiś tam sposób, nie wiem, no, tej osobie zapomnieć winy, przewiny, nie? A z drugiej strony trochę to ciężko i myślę, że
wiesz, no bo to wszystko zależy,
nie,
wiesz,
i myślę, że dalej się nie będę pogrążał.
W której się tak to przewinienie wydarza, wiesz, no, ona nigdy nie przebaczy, tak? No to nie da się tak, to jest wszystko tak jak właśnie, to jest takie trochę kółko zataczając do Last of Us, nie? Że to wszystko zależy od tego, kogo to dotyczy. Zupełnie inaczej podejmuje się decyzje, kiedy one nas bezpośrednio dotyczą. Bo ja powiem tak, że powinniśmy wybaczyć wszystkim ludziom i każdy ma prawo do drugiej szansy, tak? Do tutaj powiedziałeś, resocjalizacji, do odkupienia tych win, nie? Że no po to się idzie do więzienia, żeby jakby tym czasem odpłacić za te winy. Ale co by się nie zrobiło, nie odpłaci się, powiedzmy, krzywd, które się, wiesz, jeśli się kogoś zabije i tak dalej, to ile by się nie siedział w więzieniu, to się tego życia nie przywróci. Tylko, że to jest taki inny przypadek trochę, no nie? Ale jednak, no żyjemy w takim systemie, że no musieliśmy podjąć pewne decyzje, no nie? To jest ciężki temat, to jest bardzo ciężki temat. Ja myślę, że to jest w ogóle temat na odcinek takiego podcastu bardziej o życiu niż o gierkach, nie? Ale wracając
jeszcze takie pytanie, do Last of Us mam pytanie. Czy gdybyś grał w tę grę kilkanaście lat temu, albo inaczej, gdybyś był młodszy o kilkanaście lat i byś w tę grę grał, to inaczej byś ją odebrał? Te twoje doświadczenia życiowe, twoje jakieś tam to, co przeżyłeś, to co się dowiedziałeś, to co już grałeś, to po prostu twój obraz gry jest inny niż tych ludzi, którzy ewentualnie nie mają takich doświadczeń jak ty?
Właśnie teraz się zastanawiam, bo jak ta gra bardzo się różni na przykład od The Last of Us, tej pierwszej części, po tym tym. I poza tym, że ta gra jednak jest te fabularnie po prostu stoi na wyższym poziomie, bo i technika przedstawienia, wiesz, tej historii poszła do góry. Te filmy są renderowane tak, że miejscami wyglądają jak rzeczywistość, nie? Ale nie wiem, bardzo mi ciężko ocenić, bo na przykład Winosona, nie? Kiedy na przykład coś, co oglądałem, czytałem, czy grałem, nie? Ileś tam lat temu i na przykład pewne sytuacje, rzeczy, dowcipy i tak dalej, wtedy powiedzmy były normalne, teraz mogą wywołać cringe. Tu musielibyśmy mieć trochę inną sytuację, że musiałbym w tę grę faktycznie zagrać dawniej, ale nie jestem w stanie tego zrobić. I dlatego nie wiem, nie powiedziałbym, jaka byłaby moja reakcja. Na pewno ja mówię, ta brutalność, nie? Ja miałem kilka razy, wiesz, w życiu tak, że nie chciało mi się, znaczy nie, mówię tak, nie, ja muszę przestać grać w brutalne gry. Że one są jednak, że to jest zbyt ciężkie, nie? Że miałem taki moment, że mówię, nie będę grał w żadne w Call of Duty. Bo jednak to strzelanie do ludzi, do tych żołnierzy, no to jest, wiesz, no to jednak, mimo że to jest wszystko sztuczne, tak, to jest komputerowy program, to jednak gdzieś tam ci na psychice to zostaje. I może pod tym względem mi się bało. A tak to, jeśli chodzi o obyczajowe, ja myślę, że jeśli chodzi o wszystkie wątki obyczajowe, to my jesteśmy już od wielu lat tak łagodniej, w łagodny sposób jakby przyzwyczajeni do tego, że znaczy nawet nie chciałbym o tym mówić za bardzo, bo kiedy dużo o tym mówię, to wygląda to, że jakby to była naprawdę duża część gry. A to w ogóle jest minimalna. To jest, mogę nawet zdradzić komuś, tak, że po prostu Ellie i ta dziewczyna, to jest taki bardzo delikatny wątek, ale to jest skomplikowana historia. No. Pokazuje, że Ellie nie jest potworem i maszyną do zabijania, że ona ma uczucia, że jest jakaś inna osoba, przy której ona nawet nie do końca, ale to się potrafi trochę odporzyć, wiesz, zapomina o tym, że no nie wiem, że żyje w świecie zdominowanych przez potwory i jakichś ludzi, którzy też chcą ją czy innych ludzi zabić. No po prostu, wiesz, w sytuacji, wiesz, jakby jest w innym miejscu. Wiesz, zaczyna się zachowywać, wiesz, jakby bez tego bagażu doświadczeń, nie? I to jest tylko tyle, nie? Tak naprawdę. A to, że ona tam, właśnie ten wątek właśnie obyczajowości też był chyba wprowadzony w tym dodatku, który był do pierwszej części, którego ja nie grałem, więc ja nie pamiętam, co tam było dokładnie. Tutaj mamy po prostu próbę zbalansowania. Próbę zbalansowania i ta próba zbalansowania, ona jest cały czas wprowadzona, bo bardzo dużo jest w grze w takich momentów, w których po prostu widzisz, jak ludzie w świecie absolutnie, wiesz, post-apo strasznym próbują znaleźć trochę normalności. To jest gra, która cały czas gra tymi emocjami, ale jednocześnie, żeby to nie był tylko film, tak? Mógłbyś tylko obejrzeć te filmiki przenikowe i to byłby po prostu wielogodzinny film. Mhm. Ale no, jest ta gra i to też wpływa trochę na to, jak pewne rzeczy postrzegasz, bo no nie wiem, no to ja się powtarzam, no, ale to jest naprawdę bardzo brutalna gra i czasami takie elementy normalności czy jakiegoś takiego człowieczeństwa są potrzebne. Być może z drugiej strony osoby, które nie wiadomo czego się spodziewają, niech zagrają. Niech przekonają się, że tak naprawdę to, co jest w tej grze, jest zupełnie czymś innym niż sobie wyobrażali. Tak? I te najważniejsze rzeczy to są właśnie te związane z tym kwestią tej zemsty, z kwestią przebaczenia i z kwestii tego, jak jedno wydarzenie może być odbierane i być katalizatorem pewnych zdarzeń, ale zupełnie innych, wiesz, jakby wiesz, z pewnych stron i wiesz, jaka odpowiedzialność czasami na nas jak ciąży i czy jesteśmy w czy możemy decydować za innych, wiesz o co chodzi. Joel się nie zapytał Eli, jakie jest jej zdanie, czy ona na przykład by poświęciła się, żeby powstała ta szczepionka i żeby ludzkość miała szansę wyjść z tej sytuacji, no nie? I wiesz, no wszystko, wiesz, jakby to się mówi czasami, wiesz, mała rzecz, a później robi się z tego konflikt, robi się coś strasznego i wszystko potrafi eskalować i moim zdaniem to jest też historia eskalacji, nie? Tego zła, tego wszystkiego. Więc na pewno będę chciał jak najszybciej skończyć tę grę, bo jestem ciekawy tego zakończenia, jestem ciekawy i boję się, że być może gdzieś natknę się na coś, co nie tyle, że się będę bał właśnie, że ktoś mi popsuje, powiedzmy, zakończenie, tylko boję się, że się po prostu jakoś nastawię, że będę się czegoś oczekiwał, a ja chcę właśnie zobaczyć, jak mnie ta historia do końca poniesie i czy też będę zaskoczony, czy smutny, czy zły, czy wkurzony i tak dalej zakończenia.
3 na 10. Po takim to dzisiejszym twoim wywodzie na Metacriticu Fantasmagieria 3 na 10.
No właśnie, tam wiesz, bonusy poleciały, no nie, w Naughty Dog miały być bonusy, a nie będą, bo te. Wiesz, ale to jest na pewno gra, jedna z ważniejszych gier na PlayStation 4 i ja nie widzę na przykład powodów, dla których ktoś nie mógłby zagrać, no oprócz tego, że powiedzmy budżetowo teraz nie ma w planach, o, że się tak wyrażę, ale nie na przykład takich, że gdzieś przeczytał jakąś negatywną recenzję czy coś podobnego. To jest jeden z takich tytułów, które trzeba zagrać.
No i w ogóle jeszcze zwróciłem uwagę, to już naprawdę na sam koniec, tylko że jest tych opcji dla osób z jakimiś różnymi niepełnosprawnościami bardzo duża ilość i też takich, które mają jakieś kłopoty z rozróżnieniem barw. Kurde, tak. To rzadko kiedy przy tych wysokobudżetowych grach występuje, bo wiem, że Call of Duty ma takie coś. Ale mimo wszystko gram w tych tytułów AAA całkiem sporo i nie spotkałem się właśnie z taką ilością różnych zmian w obrazach, podświetlaniach i takich właśnie udogodnieniach.
Ja tego w ogóle nie sprawdzałem, bo czasami kiedyś patrzyłem na przykład tam te ustawienia dla osób, które nie tam mają problemy z postrzeganiem barw.
No, mam kolegę właśnie takiego i on dosyć, ona tam mi zwrócił uwagę.
Tak, ale właśnie widziałem, że dla osób niedowidzących, że tam właśnie można bardzo kontrasty zwiększyć, wyłączyć pewne rzeczy, tak, że widzisz naprawdę, znaczy faktycznie tylko z tego, co słyszałem, to jest chyba jedna z najbardziej takich przystępnych, dostosowanych właśnie do wielu osób gra i to, że się udało tak to zrobić, znaczy na pewno nie jedna, bo mi się wydaje, że chyba w jakieś tam były opcje w Uncharted, ale na pewno nie na taką skalę i tak rozbudowane. Więc wiesz, no to jest gra, ja nie wiem jaki The Last of Us Part 2 miał budżet, jaki ten, ale a wydaje się, że budżet jest no, ogromny.
Ale szczerze, jeżeli masz topić pieniądze, to ja wolę, żeby topili pieniądze na takie rzeczy, niż na, nie wiem, zatrudnianie hollywoodzkich aktorów, jak no, w niektórych grach jest, czy wiesz, czy jakąś taki fotorealizm tak. Bardzo mocny. Tak, ja wolałbym tak, szczerze mówiąc naprawdę, bo ja mówię, nie znam może za dużo osób z jakimiś takimi problemami, Ale szczerze to uważam, że im więcej ludzi gra, im więcej ludzi ma dostęp do tego, do gier, to powinno, to lepiej dla nas jest.
Oczywiście, oczywiście. Znaczy, wiesz tam, kiedyś właśnie czytałem taki bardzo ciekawy artykuł, nie, czy albo na Poligami, albo gdzieś w innym miejscu, o graczach właśnie niewidomych Street Fightera. I naprawdę jak dźwięk, my nie zwracamy na to uwagi. Ale ci inżynierowie dźwięku, którzy projektują właśnie, no, tworzą dźwięk w tych grach, jak wiele rzeczy, no nie takich, które nam umyka, nie umyka właśnie osobom, które na tym polega, na dobrym dźwięku polegają. I że w takiego Street Fightera potrafią grać tak, że po prostu, no, ogrywają cię, mimo że ty, powiedzmy, masz wszystkie pełne sprawności. To jest niesamowite, ale to jest, znaczy, nawet mi się wydaje, że to nawet nie jest jakaś duża kwestia ich budżetu, ale tak faktycznie, jeśli na przykład mieliby do wyboru, no nie, kolejna jakaś hollywoodzka gwiazda, a możliwość dopasowania gry pod osoby z trudnościami, to absolutnie tak, wolałbym. Szczególnie, że na przykład poza, powiedzmy, tam Troyem Bakerem i tak dalej, to tam ja nie rozpoznaję zbyt wielu gwiazd, jeśli chodzi o listę płac The Last of Us, ale i tak są świetni. I tylko, że akurat znowu, ja bardzo mało grałem w wersji angielskiej. To było tylko tak, że chciałem sprawdzić, a później się przyłączyłem na polski język, więc nawet się nie... Nawet ciężko mi powiedzieć, no nie, jak to tam z tymi gwiazdami w wersji amerykańskiej. Znaczy,
jest, nawet nie mówiłem, wiesz, chodziło mi o głosy nawet, no bo tam wiadomo, że tylko chodziło mi raczej właśnie tak, myślałem sobie o Irgisie Elbie i NBA 2K, nie? O to mi chodziło.
No ale tam to już jest, oni no tam nie mają konkurencji, tam jest, innego, ta gra wygląda, jakby była zrobiona od lana ze złota. Wiesz, to wszystko jest takie tak błyszczące i w ogóle.
To tak, wiesz, jeszcze chciałem to dodać, bo w sumie to mnie zaciekawiło. A tam w The Last of Us chyba nie było mocha, znaczy jakiś mock-up był, ale chyba wszystkie te twarze i tak dalej, to nie jest tak jak u Kojimy, że weszli do studia i byli obfotografowani.
Nie,
tylko
nie, nie.
Tam chyba wszystko jest generowane proceduralnie, całe te
filmiki. O ile się nie mylę, tylko poprawnie się mylę, ale chyba przy pierwszej grze to chyba nawet zarzucili, że Ellie była podobna do Ellen
tak.
Page?
Mhm, dokładnie. Tak, było coś takiego.
Tutaj oni odeszli od tego, zupełnie nie ma podobieństwa i jest kilka rys takich prosto właśnie z tej aktorki, która odgrywa tej, podpukała głos. Ale właśnie wszystkie te postacie, które porównywałem sobie głos, nie wyglądają właśnie jak ci aktorzy, więc... Tylko, że to znowu w drugą stronę, gdzie na przykład jedna z tych bohaterek innych postaci wygląda jak Alicia chyba Silverstone, tak? Nie, Silverstone, tak się nazywa.
No, ta taka już dawno, dawno, ona w teledysku Aerosmith, o tym mówisz?
Tak, tylko właśnie muszę zobaczyć. Tak, Alicia Silverstone, tak?
Bad Girl, tak. Batman i Robina, okej, okay,
no. Że ona wygląda jak ta jedna z tych bohaterek, no nie, tej gry. A później patrzyłem, bo ja nie mogłem znaleźć tej aktorki. Mówię, kto podkłada głos? Jak się nazywa ta postać, nie? Bo to jest tam na początku jest właśnie taką pełną taką nutką niewiadome jest osnuta ta postać i nie mogłem znaleźć imienia tej postaci w grze samej, nie? I mówię, znajdę po aktorce. I patrzę na tę listę płac i no nie, mówię, no nie mogę znaleźć tej postaci. Nie mogę znaleźć. I tak przewijam. No, ale no, być może jest jakaś inna aktorka, która jest podobna do niej, a na pewno nie ta, która podkłada głos, no nie?
Mhm.
Tak na zakończenie to mogę polecić jeszcze raz The Last of Us Part 2 każdemu, kto posiada PlayStation 4. Bez wyjątku. I jak Naughty Dog bardzo lubię i mam nadzieję, że, bo oni już prawdopodobnie tej trzeciej części nie zrobią. Tak słyszałem, że bardzo byłoby im trudno. Znaczy jakby chcieli, to niech robią, nie? Ale bardziej bym chciał, żeby oni tam tego Nathana Drake'a i piątą część, mimo że czwarta część tak się ckliwie skończyła, że tak zakończyli tą historię. Ale Uncharted to jest moja ulubiona seria z PlayStation, więc niech im tam da Bóg zarobić jak najwięcej pieniążków na The Last of Us i niech zrobią właśnie Uncharted kolejny. tak to sobie widzę.
Mhm.
No dzięki Rafale w takim razie za rozmowę i za kolejny bardzo długi podcast, ale tym razem już nie będzie chyba dzielony na dwie części. Idzie jako jeden najdłuższy podcast.
Na godzinę.
No ale no zobacz, no, ale tak mówiłem, no, nie ma co się przygotowywać, jeśli chodzi o tematy. Po prostu tematy płyną. Bardzo ci dziękuję, Rafale.
Ja tobie również.
Rafała, pamiętajcie, słuchajcie, właśnie jaki ostatni podcast powiedziałeś, że Hardware, on się kiedy pojawi? Czyż była premiera odcinka?
Pojawi się może równocześnie nawet z Fantasmagierią, bo to na dniach może być także Hardware, taki klasyk science fiction z lat 90., debiut Richarda Stanleya, ale również jest ostatnia podcast z moim udziałem na temat drugiego sezonu Kingdom, koreańskiego serialu.
A propos koreańskich seriali.
Historyczne zombie i jeszcze jest jeden podcast, Korona Zombie. Film nagrany zrobiony przez Charlesa Benda, twórcy takich studiów jak Empire i tutaj Full Moon, jego nowe studio, zrobiło podczas pandemii no film mem, także tutaj takie trzy rzeczy ode mnie ostatnio gdzieś tam tak. Na konglomeracie są.
Konglomerat podcastowy, tak, tam wszystkie te audycje znajdziecie. No i co, Rafale, słyszymy się za tydzień.
Dobra, okej.
Cześć.
Cześć.